Słuchają Państwo Radia Maryja, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiejszy temat, który już był dotknięty, więcej rozwinięty w Radiu Maryja i Telewizji Trwam po godzinie 18.15, to polityczne i społeczne skutki obecności islamu w Europie. Naszym gościem jest ponownie pan dr Bartłomiej Grysa, przypomnę, arabista, redaktor również katolickiego dwumiesięcznika ewangelizacyjnego Miłujcie się, znanego naszym słuchaczom i nie tylko, a także tutaj autor, tłumacz z języka arabskiego kilku pozycji mówiących o świecie muzułmańskim w kontekście też świata i życia chrześcijan tam obecnych. Witamy serdecznie, panie doktorze, po raz drugi na naszej antenie.
Witam serdecznie również wszystkich radiosłuchaczy.
Cieszymy się z tego spotkania, bo temat jest bardzo ważny. Przypomnę, że jeszcze miał być obecny pan profesor Michael Abdallah, jeżeli dobrze mówię, tak?
Tak.
Wieloletni już obywatel Polski również, będący, żyjący w Polsce kilkadziesiąt lat, kochający Polskę, no i oczywiście pochodzący z Asyrii, a więc znający od dziecka, od korzeni problemy tamtej ziemi, mówimy bardzo teraz bolesnej. Ojciec Święty Franciszek ciągle wspomina, że właśnie jest mu ciągle na sercu to, co tam się dzieje. Zresztą my mówimy dzisiaj o sytuacji w Europie i także o Polsce. Jesteśmy w tym momencie, kiedy możemy powiedzieć, że władze polskie zadbały, że nie mamy problemów takich jak Europa Zachodnia. Europa Zachodnia trochę, nie trochę, ale konkretnie sobie zasłużyła na to, co tam się dzieje. Mówię o tym szerokim zaproszeniu, o tym korytarzu, prawda, dla każdego, kto tylko by chciał z Bliskiego Wschodu się udać. My natomiast mamy koncepcję, trzeba tam pomóc, tamtym ludziom tam przetrwać, ściśle mówiąc, tamtejszym chrześcijanom właśnie przeżyć. Ale panie doktorze, mamy czas radiowy, a więc jest czas na pogłębioną taką, można powiedzieć, analizę sytuacji. Bardzo prosimy w takim skrócie akademickim, ale też i pogłębionym, co to jest islam, islamizacja, jakie z tym się łączą pojęcia, jak to w ogóle rozumieć, bo tak średnio zapytany Polak może, jak go zapytamy, co to jest islamista, powie terrorysta, kto to jest muzułmanin, ten, który zabija. Wiemy, że tak to prosto nie jest. Trzeba tutaj wprowadzić nas głębiej. Bardzo proszę.
Znaczy, po pierwsze, trzeba wprowadzić rozróżnienie między ideologią a człowiekiem. Wiadomo, że dany muzułmanin bardzo różnie podchodzi do islamu, natomiast islam jako ideologia złożona, w której jednym z czynników jest religia, jest kult, jest takim systemem totalitarnym i tak naprawdę nawet ten kult nie jest taki najważniejszy. Ważniejsze są kwestie militarne, kwestie polityczne w islamie, kwestie społeczne, kontrola społeczności, dbanie o tak zwany honor rodziny. Tak? Mówimy o tak zwanych zbrodniach honorowych, które tak naprawdę wcale honorowe nie są, kiedy ojciec na przykład podejrzewa córkę o niemoralne prowadzenie się, czy w ogóle spotykanie się z jakimś chłopakiem, ma prawo ją zabić bez żadnego tłumaczenia się. I to jest pewna część takiego chorego kodeksu rodzinnego, rodzinno-plemienno-klanowego, który w islam jest bardzo mocno wpisany. I teraz oczywiście te wszystkie chore przekonania, które wchodzą w ten system totalitarny, mają bardzo duże przełożenie na sposób myślenia danego muzułmanina. I Europejczyk w spotkaniu z muzułmanami, chrześcijanin, taki z Europy, wydaje mu się, że rozmawia z człowiekiem, który takie wartości jak wolność, wolność wypowiedzi, demokracja, powiedzmy, czy równość między ludźmi, rozumie tak samo. Nic bardziej mylnego. Jest inne rozumienie tych samych pojęć w islamie i poza islamem. Na przykład modlitwa. Wspomnieliśmy o tym troszkę w trakcie naszej pierwszej części. Modlitwa w chrześcijaństwie jest wchodzeniem w relację z Bogiem w Jezusie Chrystusie, w imieniu Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, tak? Wchodzenie w relację z Trójcą Świętą. Natomiast w islamie modlitwa to jest doskonale technicznie recytowana partia słów, wersetów z odpowiednimi ukłonami, z przybiciem do ziemi, przyklęknięciem, I to jest ważne, a nie to, czy stworzenie, człowiek nawiązuje jakąś relację z Bogiem, bo Bóg jest całkowicie odległy w islamie. On wymaga, on każe, on jest poza prawami, które ustala, tak jest obraz Boga, a nie jest Bogiem, który wychodzi ku człowiekowi i nazywa się jego imieniem, tak? Jak w Biblii mamy mowy o Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ale to jest oczywiście pewien element już taki szczegółowy. Natomiast jeśli chodzi o zróżnienie między islamem i islamizmem, no islamizm jest pewnym takim terminem politycznym. Ja bym nie widział rozróżnienia. Islamizm to jest islam po prostu, tylko że od strony właśnie takiej polityczno-militarnej, gdzie islam, który rozwijał się przez podboje, mam taki termin arabski jak al-futuhat al-islamia, podboje muzułmańskie, ten islam zawsze szedł przez miecz, przez przymus, przez narzucanie swojej woli ideologii. Nie było praktycznie nigdy miejsca na dyskusję, jeżeli była to jakieś tam szczątkowe sprawy. Także mamy do czynienia z ideologią, która się narzuca, która nie toleruje żadnej innej religii, ideologii i zwłaszcza jest właśnie przeciwna judaizmowi i chrześcijaństwu. Islam powstał w opozycji do judaizmu i chrześcijaństwa, bo tylko z tymi religiami de facto Mahomet miał do czynienia. W czasach Mahometa na Półwyspie Arabskim było około 1% Żydów i 10% chrześcijan. Żydzi mieli o tyle ciekawy wpływ na kształtowanie się tej społeczności arabskiej, że wychowywali dzieci. Oddawano, na przykład Arabowie oddawali dzieci na wychowywanie do Żydów. To w ogóle byli Arabowie, którzy przyjęli judaizm de facto. Natomiast chrześcijanie w tym odcieniu syryjskim, Asyryjczycy z kościołów wschodnich, syriackich, też mieli wpływ na Mahometa. Mahomet od nich brał różne przypowieści, różne historie i wpisywał je potem w Koran. Koran zresztą jest pełen plagiatów różnych i zbiorów właśnie historii żydowskich, chrześcijańskich, zoroastriańskich i poezji staroarabskich. I w takiej wersji taka synkretyczna religia, a jednocześnie taka całościowa, ona w bardzo prosty sposób była narzucana bojownikom z różnych plemion, zachęcając ich do bogacenia się na tym świecie przez zdobywanie, przez podboje, przez zdobywanie łupów, przez napadanie na karawany i oczywiście dobra w świecie przyszłym. Także tak bym pokrótce, powiedzmy, zaczął może temat wyjaśnienia islamu i troszkę to zróżnienie z islamizmem, które oczywiście, nawiązując do tego też, cośmy mówili, nie każdy muzułmanin jest terrorystą, ale dzisiaj praktycznie każdy terrorysta jest muzułmaninem i naprawdę ten terrorystyczny obraz świata, to wzywanie do zabijania, do bicia i tak dalej w Koranie, które jest bardzo liczne, ma bardzo duży wpływ i takie kształtuje muzułmanów, robi im nieustannie pranie mózgu.
No właśnie, jeszcze panie doktorze, geneza państwa ISIS i można powiedzieć, no ten bałagan, mówiąc delikatnie, ale to, co się rozpoczęło w Europie, co może przynieść straszne, horrendalne, katastroficzne skutki. Chodzi mi o tą islamską wiosnę. Tutaj w komentarzu na naszej stronie Patrzy Radia Maryja już jest relacja, już jest ten pierwsza część naszego programu tutaj wprowadzona i pisze taki pod nagłówek. Ekspert telewizji Trwam. Islam ISIS to islam Mahometa.
Tak, oczywiście.
No właśnie.
ISIS to jest właśnie islam, jaki prowadził Mahomet. Te rozdziały, które są główną częścią życiorysu Mahometa, one nazywają się napadami. I to są podane różne miejsca, w których Mahomet napadał na karawany. On, w zasadzie Mahomet pierwszych wierzących, których gromadził wokół siebie, jeżeli w ogóle można mówić tutaj o jakiejś wierze, to byli jacyś tam ludzie, którzy mieli, szli na, w poprzek, wbrew istniejącemu prawu, którzy też utrzymywali się z napadów, po prostu złoczyńcy, no, rzeźmieszki różne, tak, mówiąc takim naszym językiem, może trochę kolokwialnym. I taki był cel. Kiedy Mahomet się zaczął bogacić, kiedy zaczął zyskiwać siłę, kiedy wyrzucono go z Mekki, jego rodzinnej, tam nie zdobył posłuchu, jeśli chodzi o zdobywanie swoich zwolenników, przeniósł się do Medyny. A w Medynie, kiedy zaczął rosnąć w siłę, dokonał pierwszego holokaustu, można powiedzieć, na mikroskalę, ale wyciął w pień całe plemię żydowskie, które mieszkało w Medynie. I też, jeżeli mówimy na przykład o konflikcie jakimś tam arabsko-izraelskim, tak, czy żydowsko-arabskim, to tutaj należy szukać korzeni. Tutaj jest początek działań Mahometa przeciwko Żydom, bo ta obecność żydowska, ona była, judaizm wtedy był misyjny na Półwyspie Arabskim, zresztą judaizm też był w opozycji do chrześcijaństwa jeszcze przed islamem, za czasów panowania Dzunuasa na południu Półwyspu Arabskiego, ale kiedy pojawił się wspólny wróg, no to też to ostrze Mahometa skierowało się nie tylko przeciwko Żydom, ale przeciwko chrześcijanom. Jest zresztą taki werset z hadisów, że raj jest pod cieniem mieczy. Że wejście do raju jest w cieniu mieczy. Także muzułmanin powinien walczyć, powinien prowadzić wojnę przeciwko niewiernym, aż islam zapanuje na całym świecie.
Bo też takie pierwsze wrażenie, panie doktorze, jest takie, że no to ISIS to jest współczesność, to są ostatnie lata, to jest właśnie ta islamska,
tak,
wiosna.
No 5 lat wstecz zaczął się ten ruch mniej więcej, no ale właśnie ideą bojowników ISIS jest powrót do tego życia pierwotnego islamskiego, czyli do życia Mahometa. To jest idea, żeby odrodzić prawdziwe, pierwotne życie muzułmańskie.
No i to zagadnienie, panie doktorze, islamska wiosna, możemy powiedzieć, na życzenie Europy. Europa jednak w tym maczała palce, żeby, prawda, rozłożyć to, co tam było w tych państwach, a ich rządy. Pomagała w tym Ameryka i teraz, można powiedzieć, nie wie, co z tym zrobić dalej. A my możemy powiedzieć, no macie co chcecie. Ale pytanie, czy ktoś nie stoi za tym, kto, no właśnie, nie wiemy tego, ale może w białych, jedwabnych rękawiczkach próbuje demontować ten kraj arabski i te kraje arabskie, żeby potem było to kontruderzenie.
Znaczy chrześcijanie, miejscowi mówią, że pewnym przekleństwem jest to, że tam jest ropa, że są te złoża naturalne, że gdyby tego nie było, to świat o nich zapomniał. W sensie dałby spokój temu terenowi. No teraz widać wyraźnie interesy na przykład Turcji na Bliskim Wschodzie. W tej wojnie wcześniej irackiej i syryjskiej widać, że Turcja chce urwać swój kawałek tortu. Kurdowie także. Mówi się w ogóle, że ISIS powstało z Kurdów walczących w Iraku. I to jest ciekawe, bo dlatego, że peszmergów i Kurdyjki przedstawia się jako tych, którzy walczą z państwem islamskim, a jednocześnie w szeregach państwa islamskiego też walczy całkiem sporo Kurdów. I to, myślę, że jest uzasadniona teza, bo dlatego, że Kurdowie dążą od lat do stworzenia własnej autonomii, własnego państwa, kosztem oczywiście chrześcijan, bo te tereny Mezopotamii, północnego Iraku, północno-wschodniej Syrii, południowo-wschodniej Turcji, to są pierwotnie tereny asyryjskie, chrześcijańskie.
I tak to patrzymy. Poza tym jeszcze raz sobie to chcemy podkreślić, uprzytomnić, jak to się mówi. Panie doktorze, drodzy słuchacze, wyprawy krzyżowe były po to, by odbić, a nie zdobyć ziemie pierwotnie chrześcijańskie. Przecież Mahomet, mamy siódmy, prawda, przełom siódmy, ósmy wiek, muzułmanie się, można powiedzieć, się rozpoczyna, a tam wcześniej byli chrześcijanie. Był cały świat starożytnego chrześcijaństwa. Poza tym wyprawy krzyżowe, różnica, było ich kilka niż cały trwający dżihad, intifady przez wieki, które zdobywały, niszczyły, paliły. Wyprawy krzyżowe były niejako odpowiedzią na to. No i założyciel chrześcijaństwa, Jezus Chrystus, mówiący o pokoju, mówiący dobro zwyciężaj, prawda? Zło dobrem zwyciężaj. I cały czas mówił o tym pokoju, który jest nagrodą. Poza tym mówił o mieczu, kto mieczem wuje, od miecza ginie, a Mahomet namawia do zdobywania.
To jest w ogóle ciekawe, że wyprawy krzyżowe mniej więcej zaczęły się 2,5 wieku dopiero po okresie, kiedy islam zaczął już bezpośrednio atakować Europę. Przypomnijmy, że w IX wieku muzułmanie byli w Rzymie i zbezczyścili konfesję świętego Piotra. I Rzymianie na szczęście się zmobilizowali i wyparli. Ale przez wieki byli obecni na Sycylii, przez 7 wieków na Półwyspie Iberyjskim. I wyprawy krzyżowe tak naprawdę były już takim pewnym ukoronowaniem kształtującej się wówczas idei wojny sprawiedliwej w Europie. A jednocześnie właśnie odpowiedzią na to, co Seldżucy zrobili w Ziemi Świętej, na rzeź chrześcijan, którą tam zgotowali. Krzyżowcy po prostu przyszli z odsieczą. Potem niestety w tych księstwach, królestwach krzyżowców, no, zaczęły się tarcia między nimi samymi. Zaczęły być widoczne pewne ambicje. Były ważniejsze niż wspólna obrona tej ziemi i to de facto doprowadziło do zwycięstwa Saladyna. Nawet powiedziałbym, że to było bardziej znaczące niż te tarcia między krzyżowcami, niż jakieś zjednoczenie wojsk muzułmańskich. Jeszcze taka ciekawa rzecz, pamiętam jak kilka lat temu ksiądz profesor Kościelniak, też badacz tego świata właśnie arabskiego, arabista, orientalista, mówił, że znalazł taką ciekawą relację jednego z historyków arabskich, którego nazwiska teraz nie pomnę, który mówił, że ci tam przeklęci krzyżowcy tak dobrze zarządzają swoimi terenami, że muzułmanie wolą mieszkać u nich niż u władców muzułmańskich, ponieważ mają stabilność, co prawda feudalną taką stabilność, ale jednak władcy muzułmańscy byli bardzo kapryśni, jeśli chodziło o kwestie podatków na przykład, a krzyżowcy byli stali. I to jest też takie ciekawe, że nawet wrogowie przyznawali, że krzyżowcy lepiej zarządzali tymi terenami.
Tak to wygląda. Tą tradycja jest tutaj tamtych historii, tradycji tamtych lat opisuje. Panie doktorze, jeszcze tak dla opisu, dla takiej panoramy, bo ją chcemy tworzyć, a potem rozmawiać ze słuchaczami, czyli jeszcze tak, rodzina, małżeństwo, dzieci, pewne tutaj nieprawidłowości, zboczenia, samobójstwa, w ogóle życie w islamie, a według islamu, a według religii chrześcijańskiej. Różnice i podobieństwa, jeżeli
tak,
są.
Tak, rodzina. No, rodzina jest bardzo ważnym elementem w życiu muzułmanów. Przy czym myślę, że ważniejsze są nawet kwestie takie plemienno-klanowe, starsze nawet niż islam, niż sam wpływ islamu. Rodzina muzułmańska tym się różni od na przykład chrześcijańskiej, że muzułmanin może mieć do 4 żon, przy czym w każdym momencie może się z czwórką rozwieść i może mieć kolejne 4 żony. Jeżeli żona rozwiedziona chciałaby ponownie poślubić męża, z którym się rozwiodła, w zasadzie on się tylko może z nią rozwieść, jeżeli on by chciał ponownie ją poślubić, to musi najpierw zostać żoną innego muzułmanina, żeby wrócić do pierwszego męża. To jest takie też no, kuriozalne w porównaniu do etyki chrześcijańskiej.
Dzietność
znacznie wyższa, w związku też z tym, że jest więcej żon, ale w ogóle właśnie większy nacisk na dzietność u muzułmanów, ale jeśli chodzi o edukację, to nie. Przeciętnie, no jednak świat muzułmański męczy się analfabetyzmem, męczy analfabetyzm od wieków i ten analfabetyzm niespecjalnie maleje. W zasadzie, tak by porównać różne kraje, to za czasów Saddama Husseina w Iraku ten walkę wytoczono temu analfabetyzmowi dosyć mocno. W Jemenie też tym tak zwanym socjalistycznym był dosyć niski odsetek analfabetyzmu, ale generalnie on się waha od 50% zwyż. A wiadomo, że z analfabetyzmem wiąże się cały problem w ogóle istnienia, funkcjonowania edukacji wśród muzułmanów, wśród dzieci muzułmańskich.
Czyli mam dzieci, no jeszcze takie rzeczy jak homoseksualizm, eutanazja, aborcja, samobójstwo.
Homoseksualizm jest zakazany w islamie, przynajmniej w tym większościowym islamie sunnickim. Eutanazję, aborcję...
Ze względów nie moralnych, tylko ze względów praktycznych.
Tak.
Bo homoseksualista jest niewinności, prawda?
Dokładnie.
Nie urodzi dziecka, tak.
Tak, jeśli chodzi o eutanazję, o aborcję, to też nie chodzi o godność jednostki, tylko o siłę, że w ilości osób jest...
Mało żołnierzy będzie.
Coraz, dokładnie, za mało żołnierzy. Dlatego też alkohol jest zakazany, bo lepiej winogrona suszyć i odżywiać armię rodzynkami, niż poić winem.
Chodzi o, no właśnie, wykorzystanie winogron, prawda?
Tak, tak.
Świat rzymski, zachodni wino, a tutaj ten słodkie rodzynki, chociaż mówi się, że to też jest taka pewna fasada. Nie wszyscy oczywiście tak to traktują, ale że pewne rzeczy tam sobie jakoś umieją wytłumaczyć.
No oczywiście, że praktyczne wdrażanie islamu wśród muzułmanów bardzo różnie wygląda. Zresztą islam też dzieli się na różne szkoły prawne i niektóre zakazują całkowicie muzyki, na przykład niektóre też walczą z telewizją satelitarną. W Iranie na przykład jest cały proceder związany z tym, że nie wolno w zasadzie korzystać z kanałów telewizji satelitarnej, zwłaszcza tej pozairańskiej. I w związku z czym Irańczycy nabywają gdzieś tam na czarnym rynku talerze. Potem nachodzi ich policja, konfiskuje je, idą na policję i odkupują. Więc to jest pewna forma, niektórzy się śmieją, że pewna forma abonamentu.
No tak, bo
RTV.
Prędzej czy później te pieniądze jakoś trafiają.
Więc tak, przez kieszeń też się załatwia takie różne sprawy w tamtym świecie, który jest no bardzo mocno też skorumpowany.
Mhm. Powiedzmy jeszcze o takim, tym takim, można powiedzieć, podwójnym obliczu, że z jednej strony mówi się to, myśli się tamto. Też, te, jak pan mówił, pan doktor, o tych metodach, że przechodzenie nawet na chrześcijaństwo, w sensie w tym takim sztucznym, nawet w przyjęcie chrztu, po to, żeby zadać ostatecznie cios. Także no, ta nieufność czasem jest wskazana względem tych ludzi.
To się nazywa taqiyya. No, muzułmanin może oszukiwać niemuzułmanina w celu uzyskania nad nim przewagi i tu naprawdę trzeba dużej roztropności, dużej takiej czujności, czy mamy do czynienia z jakąś szczerą postawą, czy mamy do czynienia z postawą udawaną po prostu. I ja myślę, że naprawdę się trzeba modlić o po prostu o taką łaskę Ducha Świętego, żeby rozpoznać, czy mamy do czynienia z człowiekiem, którego naprawdę interesuje chrześcijaństwo, na przykład interesuje Ewangelia, czy chodzi mu o uzyskanie po prostu wizy Schengen, nie? Przez wejście na przykład w małżeństwo, powiedzmy, z jakąś Polką. Także to jest też spory problem i to jest obecny w islamie. Zresztą w sytuacji zagrożenia, tym bardziej nawet są takie zalecenia, że w sytuacji zagrożenia życia muzułmanin nawet może wyprzeć się swojej wiary, a potem twierdzić, że po prostu stosował taqiyya. Także...
Taka możliwość tego takiego, można powiedzieć, no podwójnego, dwulicowego życia. Panie doktorze, jeszcze tak wracając, bo mówimy tutaj Europa nasza, czy Europa Zachodnia głównie, ale Europa, bo my jesteśmy w Europie, polityczne, społeczne skutki obecności, to przywódcy europejscy no naważyli tego piwa jednak i teraz jakoś udają, że chcą na nowo wprowadzić ład i porządek, a mimo wszystko to jest trudne. Patrzymy, ataki w Brukseli, ataki w Berlinie, ataki w Paryżu,
Londyn, wcześniej Madryt.
I druga strona, no widzimy, zamiast, prawda, mamy ten rozwój niby Europy wszechstronny, wzrost gospodarczy, ekonomiczny, tak się chwalą. Patrzymy, że strach, żeby wejść do marketu, strach, żeby nawet wejść do katedry, stoją wojska, stoi wojsko, policja z zbroją ostrą. Doszliśmy do jakiegoś, prawda, absurdu.
Ten zamachowiec z Berlina ucieka przez Francję do Włoch. Nie? I jakiś tam minister, który miał niemiecki wydać zakaz, odpowiednie środki przedsięwziąć, żeby się nie mógł poruszać, opóźnia to bodajże o 12 czy 24 godziny, już teraz nie pamiętam, żeby nie być posądzonym o rasizm. No to jest w ogóle jakaś paranoja. No, Sztokholm, który staje się stolicą, europejską stolicą gwałtów. Szwecja, tak, w której de facto ten odsetek muzułmanów nie jest taki duży, bo oscyluje, to jest około 5%, jeśli chodzi o Szwecję. czyli to jest około 430 tysięcy, przynajmniej takie są oficjalne dane. Najwięcej procentowo jest we Francji muzułmanów w tej chwili, 7,5%. Ale liczebnie największa wspólnota muzułmańska, przynajmniej z tej starej tak zwanej Europy, bo de facto najwięcej jest Bułgarii, 13,7%, ale to są też Turcy bułgarscy, którzy tam, no, te napięcia są też wielowiekowe, więc jakby one też w Bułgarii zaczęły gdzieś tam łagodnić. Wielu tych Turków wyjechało w latach 80. Pod koniec lat 80. była taka akcja, gdzie Bułgaria się pozbywała tych obywateli tureckich, muzułmańskich. No, moim zdaniem słusznie, jednak zagrożenie w dużej części byłoby większe na pewno w Bułgarii. Natomiast liczebnie najwięcej w tej chwili mamy muzułmanów w Niemczech. W Niemczech 4 760 000, tak? Mniej więcej takie liczby. I to są też, myślę, że już nieaktualne. Ale zestawmy to z czymś takim. Na przykład w Danii 40% wydatków socjalnych trafia do około 5% populacji muzułmańskiej, a w Niemczech 70% imigrantów, większość muzułmanów, korzysta z zasiłków. Więc widać też, że ten wkład... Szwecja na przykład wydaje 13,5 miliarda euro rocznie na 1,5 miliona imigrantów. W tej chwili są takie dane szacunkowe, ale to mówimy o wszystkich imigrantach. Muzułmanie tam stanowią pewną część. Więc też ten wkład w rozwój danego państwa, w ekonomię jest ujemny. Nie tyle, że zerowy, co ujemny. No ale te muzułmanie są potrzebni tak naprawdę ruchom lewicowym, lewackim w Europie, ruchom LGBT. Tutaj jest jakiś taki sojusz cichy, nawet nie cichy, tylko już otwarty.
Otwarty, ale właśnie to, co miało być, panie doktorze, Europa miała być zjednoczona, bardziej bezpieczna, bardziej, że tak powiem, szczelna, tak to rozumiem. Popatrzmy, ucieka terrorysta, z łatwością jak turysta się przedostaje z jednego kraju do drugiego w ciągu nocy, co dawniej byłoby niemożliwe, prawda? Na jednej granicy byłby zatrzymany albo na tej drugiej, którą przekracza.
No, okazuje się, że właśnie
to jest ciekawe, prawda?
To otwarcie granic wcale nie uszczelniło tego systemu, nie?
Czyli można powiedzieć, że... No nie chcę być takim pesymistą, nie chcę tak snuć takich swoich myśli, ale że ta rewolucja zaczyna zjadać własne dzieci.
Dokładnie. Trochę. Dokładnie. Ja myślę, że w ogóle patrząc od strony takiej praktycznej, no dla nas, dla Polski jedynym wyjściem jest zamknięcie granic w tej chwili zachodniej co najmniej i południowej też, dlatego że te ruchy jednak przez południową granicę nielegalne też były obserwowane imigrantów.
No ale no, jesteśmy opluwani, widzi pan, i będą jakieś pewniejsze sankcje może czynione, nie wiem, bo oby nie było, w sensie takim, bo to szkodzi przecież naszemu rozwojowi, ale no, co nas chroni, że tak powiem, że nie mamy tego nalotu jednak tak mocnego? Czy to, że jesteśmy jeszcze krajem dosyć w sumie proporcjonalnie ubogim do tych krajów zachodnich, czy to, że mamy klimat ostrzejszy, że nasze zimy nie jest tak łatwo przeżyć, na przykład w namiocie, czy to, że jesteśmy katolicy, chrześcijańscy,
myślę, że wszystko
ale nie
po
ksenofobiczni?
Trochu. Myślę, że wszystko po trochu i od strony takiej społecznej to najbardziej nas chroni to, że jesteśmy po prostu społeczeństwem jednorodnym kulturowo, że na ulicach widać, jeżeli ktoś jest inny, to się wyróżnia. A jeżeli się poruszać po ulicach zachodnich miast, to jest to już mieszanka kulturowa, która jak widać niespecjalnie przynosi efekty. Zresztą właśnie wspomniane już przeze mnie wcześniej w programie Tilo Sarrazin, on pokazywał, że w Niemczech te wszystkie grupy imigranckie poza muzułmańskimi wnoszą jakiś pozytywny wkład. Zresztą w Polsce też widać, prawda, że Ukraińcy, którzy pracują w Polsce, nie wiem, Wietnamczycy, nie stwarzają żadnych zagrożeń, są konstruktywnymi obywatelami, nie? A muzułmanie nie, tylko że w Polsce jest ich jeszcze bardzo mało, więc muzułmanie bardzo dbają o swój image, o swój obraz odpowiedni. A na Zachodzie, gdzie już zaczynają zyskiwać siłę, już są roszczeniowi, coraz bardziej. Roszczenia, niezadowolenie.
Bezczelni, to nie porównując tak. Z jakiejś plagi, prawda, ale że na początku to tak delikatnie daje się we znaki, dopiero potem jak jest siła, no to szarańcz, ale...
Jeszcze więcej.
Nie chcę być brutalny, może w opisie.
To znaczy, ojciec idzie dobrym tropem. Sami pisarze muzułmańscy, którzy, albo raczej byli muzułmanie, którzy polemizują w internecie bardzo dużo, jeden z nich napisał na przykład taki artykuł pod tytułem Zaraza islamska, inwazja na świat cywilizowany w dwóch częściach. Poza tym podam jeszcze inny przykład. Ten autor nazwał się Ibrahim al-Kopti, to prawdopodobnie jest jakiś pseudonim, Abraham Koptyjski tak się nazwał, ale no, bardzo znaczący tytuł. Pierwszy prezydent wolnej Tunezji, Habib Bourguiba, powiedział taką znamienną rzecz, pomimo tego, że był do końca życia muzułmaninem. Gdyby Europa ze światem arabskim zamieniła się na 50 lat, to po 50 latach świat arabski byłby kwitnącą oazą, a Europa zamieniłaby się w pustynię. Tak, takie miał zdanie o swoich rodakach.
Tak jak mówili, żeby komunistów w kosmos wysłał, to też po iluś tematach kosmos przestałby istnieć.
Tak,
a taki
jest.
Był złośliwy ten taki dowcip. Panie doktorze, jeszcze jedna rzecz, która sobie chcemy uzmysłowić. A więc tak, muzułmanie, a islamiści. Różnica. Czego boją się islamiści i kogo szanują islamiści? Wiemy, że z muzułmanami na przykład w Polsce jest piękna kohabitacja, takie współżycie z Tatarami, prawda? Bo są też muzułmanie, mają podobną religię, natomiast mają inne charaktery, tak można powiedzieć.
To znaczy tak, z Tatarami ta kohabitacja zaczęła się trochę psuć od lat 90. już, dlatego, że wśród Tatarów, zaczęły być pompowane pieniądze saudyjskie. Obecny szef MZR-u, pan Tomasz Ali Miśkiewicz, chciałbym zauważyć, że szkolił się w Arabii Saudyjskiej. To jest znaczące, dlatego że Tatarzy są raczej szyitami, a Arabia Saudyjska szyitów nie toleruje. Arabia Saudyjska jest sunnicka, więc co on tam robił? Dobre pytanie. Taka jedna uwaga. Druga właśnie przez te pompowanie pieniędzy Tatarzy zaczęli być infiltrowani przez środowiska arabskie, muzułmańskie w Polsce. Słyszałem z pierwszej ręki od mojej byłej studentki z arabistyki, na której pracowałem kilkanaście lat na UAM w Poznaniu, że pojechała ona na obóz dla młodzieży muzułmańskiej, tatarskiej i zaraz w czasie pierwszego dnia kazali jej nałożyć hijab, zasłonę na twarz. Ona oczywiście powiedziała, że tego nie zrobi. Co to w ogóle za zwyczaje, żeby musiała nakładać hijab, to ją wyrzucili z tego obozu. Także zaczyna coś pękać w społeczności tatarskiej. Niedobrze, dlatego że faktycznie Tatarzy przez wieki albo byli przyjaźnie nastawieni do nas, albo przechodzili na katolicyzm, przyjmowali szlachectwo polskie, przecież wiele nazwisk dzisiaj już polskich to były nazwiska tatarskie. Więc tu coś zaczyna pękać w tym względzie. Ale jeszcze wracając do pytania ojca o zróżnienie między islamistą a muzułmaninem. No, ja bym nie czynił takiego rozróżnienia. Znaczy, to jest taki trochę na nasz użytek, że tak naprawdę islamista to jest muzułmanin w akcji, bym powiedział. Czyli muzułmanin realizujący całkowicie islam, realizujący go też poprzez prowadzenie dżihadu, poprzez akcje polityczne, poprzez propagowanie islamu w różny sposób. A w terminie muzułmanin, no to do tego terminu wrzuciłbym wszystkich muzułmanów, którzy niekoniecznie realizują islam, ale kierują się po prostu sumieniem i odruchami ludzkimi. Ale to jest pewne sztuczne rozróżnienie, które ma też pokazać, że jest islam jako tylko religia pokojowa, jako ten szczebel taki religijny i islam, który jest islamizmem, który jest ekstremizmem, terroryzmem. W islamie nie ma tego rozróżnienia. Tak naprawdę to wszystko jest razem islamem. Czy to jest ten stopień, czy ta działka, szufladka związana z religią, powiedziałbym z kultem, czy z polityką, czy z napadami na niewiernych, czy z realizowaniem dżihadu.
Tytułem też jeszcze wstępu, który już się kończy, panie doktorze, czyli można powiedzieć tak, no dobrze, jak ma się zachować człowiek zachodu, mówmy ściśle, chrześcijanin, wobec islamu, wobec islamizacji, jaką, mówiąc militarnie, zastosować broń, jaką postawę, bo wiemy, że my jesteśmy tutaj ci pacyfistyczni jednak, wychowani w kulturze pewnej podzielenia się, nie wiem, czasem, przestrzenią nawet, pomocą, no jesteśmy jednak wychowani, prawda? A chociaż mówimy, że chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Też nie znam to obce, ale z jednej strony mówimy błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Czy nie jesteśmy na takim pewnym rozdrożu i musimy wybierać od sytuacji zależnej?
Znaczy myślę, że islam i postawa muzułmanów, taka zdecydowana w poglądach, wymusza na na nas, na chrześcijanach, zdecydowanie stanowczość w swoich poglądach, wymusza odpowiedź na pytanie, kim jestem i czego ja naprawdę chcę. Jeżeli taką stanowczość w rozmowie i w kontakcie z muzułmaninem przyjmujemy, jednocześnie z szacunkiem, to wtedy możemy liczyć na to, że na pewno jednak wycofanie od strony muzułmańskiej. Gdyby Europa była w tym jednoznaczna, tak, jednoznacznie właśnie stanowcza, chrześcijańska, to ten islam by się tak nie rozwinął. I to jest tak naprawdę też nasz problem, nie? Że jeżeli przestajemy być tą dobrą solą, to po prostu wedle słów Ewangelii stajemy się solą, którą należy wyrzucić i którą należy podeptać.
A czy nie jest tak, że może oni mają, mówię oni, patrząc na świat islamski, jakiś taki kompleks Zachodu? Pamiętam z jakąś scenę z jakiegoś filmu, że tam, nie mówię tytułu, żeby nie reklamować, ale ktoś tam mówi, że no, myśli, że jestem głupi Arab, że można mnie wykorzystać i
to jest szukanie usprawiedliwienia. Mhm. Muzułmanie są, przynajmniej niektórzy, no, mistrzami w udawaniu ofiar i w szukaniu usprawiedliwienia własnych błędów. Wafa Sultan, taka pani psycholog z Syrii, która była muzułmanką, kilka lat temu poruszyła bardzo mocno świat przez telewizję Al Jazeera w czasie wywiadu, kiedy powiedziała, czy po II wojnie światowej jacyś Żydzi wysadzali się w niemieckich kawiarniach w powietrze. Nie. Po prostu zamiast zajmować się płakaniem nad swoim losem i jęczeniem, ten naród zbudował własny kraj, tak? Podniósł się.
Pomagali w tym polscy Żydzi z pochodzenia.
Tak, w tym bardzo wielu polskich Żydów przecież budowało Izrael. A muzułmanie cały czas żyją właśnie jękiem i wskazywaniem na to, że winni są inni. Winni są ci z zewnątrz. Tak? Czy to Amerykanie, czy wcześniej krzyżowcy, czy tacy, czy siacy. Po prostu nie ma tutaj refleksji bicia się w piersi, jakiegoś samokrytycyzmu, tylko po prostu nie. Nie,
czyli teraz, panie dyrektorze, bardziej łatwiej nam jest zrozumieć, dlaczego takie małe państwo jak Izrael ma obowiązkową służbę wojskową kobiet i ma na przykład 212 czy 220 F-16.
Tak, no mówi się, taki jest dowcip, że Izraelczyk, przeciętny Izraelczyk to jest żołnierz na 11-miesięcznej przepustce. Także, no ale to wymusza to sąsiedztwo de facto. Oczywiście to jest też państwo, które ma swoje problemy, które nie jest państwem idealnym, ale tam jest otwarta dyskusja w bardzo wielu kwestiach. Myślę, że w większości kwestii, które są generalnie podejmowane w świecie demokratycznym, czego nie można powiedzieć o państwach arabskich. Może jeszcze Liban, który jest w dużej części chrześcijański. Tak naprawdę nie wiadomo, jaki jest odsetek chrześcijan w Libanie. Mówi się, że oscyluje około 40%, ale od lat 30. XX wieku nie było spisu ludności w Libanie i to jest celowe, żeby nie wyszło na jaw tak naprawdę ilu jest chrześcijan, ilu jest muzułmanów. I to napięcie teraz też z powodu imigracji przez wojnę w Syrii w Libanie jest bardzo duże. Także
pójdę jeszcze dalej, może tak. Trochę tak skrajnie już. To czy na przykład Izrael nie może dać lekcji Europie?
Jak najbardziej. Znaczy Izraelczycy sami podkreślają nieraz, że oni przyjmują na siebie te pierwsze ciosy na miejscu islamistów, muzułmanów i że gdyby oni upadli, to cała ta nienawiść by się zwróciła w stosunku do Europy. Cokolwiek oczywiście możemy mówić o Żydach, o naszych relacjach z Żydami, o czasem trudnym jakimś tam współistnieniu, też w relacjach polsko-żydowskich. Nie musimy się tego obawiać w żaden sposób.
Szczególnie na roszczeniach powojennych.
O roszczeniach, tak, oczywiście. To trzeba tutaj też, jeżeli mieszamy w ten dialog muzułmanów, jeżeli tutaj, to stajemy w obliczu, jeżeli mieszamy w to islam, stajemy w obliczu wspólnego wroga. Islam na przykład Żydów nazywa, i to jest termin przyjęty od strony prawno-teologicznej, Ahfad Qirada wal Hanazir. Ahfadul Qirada wal Hanazir, czyli potomstwo małp i świń. Tak są nazywani Żydzi w teologii muzułmańskiej. Dzieci są od wieku 3-4 lat wychowywane, to czasem w telewizjach pokazują, czy palestyńskich, czy egipskich, jak odpowiadać na pytanie, kto jest na przykład twoim największym wrogiem? No, Żyd, sionista. Co z nim zrobisz? Zabiję go, jak go spotkam. Więc jest to naprawdę
bezwzględna też.
Nienormalne. W Sudanie na przykład Karta Praw Człowieka, ta podstawowa, została przetłumaczona jako Karta Praw Muzułmanina. To też bardzo dużo mówi o stosunku islamu do świata z zewnątrz.
Sam Izrael, no sama Ziemia Święta, jak my ją nazywamy, tam niecała, ale tutaj jednak jest to specyficznym terenem, bo tam jednak poniekąd też Palestyńczycy mają pewne prawa i mają prawo też się oskarżyć, no bo też zostali przez swoją naiwność albo i nie, lekkomyślność, no pozbawieni tej ziemi.
Tak.
Pamiętamy te wykupy takie metr po metrze niejako, prawda, że zmuszano sytuacji sprzedawania i nagle coś, co było ich własnością, nie stało się ich.
Podam taki przykład teraz na świeżo z Jordanii, ponieważ spotkaliśmy się z księdzem, który pochodzi z wioski z północy Izraela. Wioska była całkowicie maronicka przy granicy libańskiej. Nazywała się Kfar Borom. I w związku z tym, że była przy granicy libańskiej, armia izraelska zdecydowała tą wioskę przejąć i ludność musiała opuścić wioskę. No ale chrześcijanie, którzy chyba w 100% zamieszkiwali tą wioskę, zgłosili sprawę do sądu. I sąd izraelski przyznał prawo, nakazał armii oddać ziemię, czego do dzisiaj ona nie uczyniła. Czyli widzimy, że no, w tej dyskusji, w prawach nawet chrześcijan do swojej ziemi, w tym momencie no, Izrael chciał to rozwiązać w sposób cywilizowany. A to, że jest problem, owszem, ten problem jakoś tam pozostał, ale też ja rozmawiałem z tym księdzem, nie czułem jakiejś takiej, powiedzmy, nie wiem, jakiejś nienawiści, zawiści, że tutaj państwo żydowskie nam zabrało ziemię, zrobiło to czy tamto. Ja kiedyś też rozmawiałem z jednym Palestyńczykiem a propos tego tak zwanego muru. W większości to jest płot, tak, więc stawiany między autonomią palestyńską a Izraelem. I pytam się go, słuchaj, czy to nie jest tak, że Izrael proponował wam rekompensatę za teren pod ten płot? On mówi, no tak, oczywiście, no ale jak moglibyśmy ją przyjąć? No gdybyśmy ją przyjęli, to zaraz mielibyśmy problemy ze swoimi. I to jest to, prawda? Przyszedłby Hamas i zabiłby rodzinę do trzeciego pokolenia, bo takie rzeczy się dzieją. Jeżeli mają podejrzenie o współpracę z Izraelem, to robią.
Tak to wygląda. Sytuacja jest bardzo napięta, skomplikowana. Pan doktor Bartłomiej Gryssa nam o tym mówi. Polityczne i społeczne skutki obecności islamu w Europie. Teraz jesteśmy ciekawi głosu naszych słuchaczy, ale zanim to nastąpi, to przypomnę numery telefonów. 56 655 2355 i dla zagranicy 48 56 655 2333 48 56 655 2366 i posłuchamy jeszcze teraz jako upominek muzyczny przerywnik. Panu zawdzięczam me ocalenie modlitwy i hymny w języku Jezusa Chrystusa. Tutaj jest ta płyta przygotowana przez Metropolię Kościoła Antiocheńskiego syryjsko-ortodoksyjnego wydawnictwo, również AGP połączone z Miłujcie się. Więc posłuchajmy, to są słowa, których używał na co dzień nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, nauczając po aramejsku oczywiście, bo hebrajski był językiem, który potem się kształtował, ale był pisanym potem następnie, tak? Używany jako pisany.
Tak, tak.
To spuszcz.
Lord, I love.
A było to samo Ojcze Nasz po aramejsku.
Tak, to było Ojcze Nasz po aramejsku.
Czyli tak Pan Jezus nauczył tej modlitwy a swoich uczniów. Tak mu mówił. Pewnie nie śpiewał, mówił,
tak, znaczy,
ale potem śpiewał.
Trochę inaczej, dlatego że ta wersja aramejskiego to już jest tak zwany syro-aramejski, syriacki, który jest, został spopularyzowany od świętego Efrema. Bo aramejski to cała gałąź różnych języków, on jest bardzo podobny, bardziej zbliżony do hebrajskiego niż do arabskiego, aczkolwiek arabski też
dla nas to się to nie zna arabskiego i hebrajskiego, to się to samo jeden, tak?
Brzmi to podobnie. No, początek modlitwy pańskiej po arabsku Abana Ladi fi Samawat. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, po syriacku Abund Bashmayo. Trochę jednak inaczej. A po hebrajsku Avinu Sheba Shamayim.
No
także
właśnie.
Jak sobie porównamy na ucho...
To tak można porównać jak słowacki, rosyjski i polski. No, nie
trochę tak. Ta sama rodzina językowa, ale jednak...
Ale mamy telefon, panie doktorze. Oj, rozmawiamy o tych sprawach. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy. Kto
Marcin z Warszawy się kłania. Ja mam pewną kwestię, która mnie od jakiegoś czasu nurtuje w kontekście kontaktów między islamem a chrześcijaństwem. Otóż, jeżeli dochodzimy do wniosku, że islam jest nawet nie systemem religijnym, tylko generalnie systemem, powiedzmy, kulturowym, totalitarnym, to jak rozumieć w tym kontekście próby podejmowane przez papieża Franciszka jakiegoś dialogu, pojednania, przybyły jakieś wizyty w meczetach i tak dalej. To się wydaje kompletna sprzeczność. To są dwa różne żywioły, dwa różne kręgi kulturowe, systemy religijne, które zupełnie są nie do pogodzenia. To jak pan doktor i ksiądz tłumaczą się to?
Dziękuję, panie Marcinie. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję.
Na pewno powiem ja pierwszy, bo że tak... No nie wiem, bo pan doktor też, ale rozmawiać potrzeba, prawda? Rozmawiać potrzeba i trzeba ustalić pryncypia.
Nie ma ewangelizacji bez dialogu. Ja bym powiedział tak wprost. No musi być dialog, żeby była ewangelizacja, natomiast no, to musi być dialog, w którym są ustalone pryncypia, tak wchodząc w słowo ojcu.
No właśnie, podobnie myślimy. Ja czasami się tylko zastanawiałem to ściąganie butów, prawda? No bo jeżeli, powiedzmy, dla chrześcijanina tam nic nie jest za bardzo świętego, bo to jest ich, powiedzmy, wiara, nie? Więc no to cóż, czemu ja mam ściągać? Na drugiej strony można powiedzieć, taka też jest pewna, jak gdzieś przychodzimy do Japonii, no i siedzimy przy stole na siedząco, przykładowo.
No tak, ale pytanie, czy w ogóle chrześcijanie muszą się spotykać z muzułmanami w meczecie albo
też,
w kościele?
Tak, no.
Czy nie mogą spotkać się na gruncie neutralnym i rozmawiać o kwestiach zupełnie niereligijnych, tylko związanych na przykład z życiem społecznym.
A czy muzułmanin by wszedł do katedry?
No, oczywiście, żeby wszedł i odśpiewałby tam surę Al-Fatihę, pierwszą surę Koranu, żeby potwierdzić, że Allah jest panem tego miejsca.
Miejsce, islam jest, duchowo miejsce tak, zająć niejako,
tak,
prawda?
Duchowo miejsce zająć, dokładnie.
Także, panie Marcinie, tak odpowiadamy. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Adam ze Śląska.
Witamy.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora. Ja mam taką kwestię, bo to po prostu człowieka przeraża. Jak można było tą zarazę dopuścić do Europy? Kto jest za to winien? Konkretnych przykładów można mnożyć, bo jeżeli ja bym pojechał do krajów arabskich, bym powiedział, że jestem katolikiem, to bym nie przeżyje ani minuty, bo mnie zabiją. Tu się im meczety stawia. Jakie to jest chore myślenie polityków, ale nie tylko polityków. Papież Franciszek zachęca, żeby przyjmować uchodźców. Nie mówi o chrześcijanach tam z Syrii, tylko uchodźców, czyli muzułmanów też. I teraz pytanie. Gdyby tak, nie daj Boże, niech sobie papież przyjmie ile chce, by dokonali zamachu na papieża, co wtedy by powiedział Kościół katolicki na to? Jak długo mamy się jeszcze dawać bić po twarzy? To mam tyle. No, dziękuję bardzo.
I tak, tylko by zaczniemy od tego, co jest definicją uchodźcy. Ojciec Święty, tak jak my chrześcijanie widzimy w uchodźcy człowieka potrzebującego, człowieka nękanego. Byłem głodny, byłem, prawda, spragniony, nie miałem domu i to jest, można powiedzieć, podmiot tych uczynków miłosiernych. Na pewno Ojciec Święty nie widzi tutaj człowieka z granatem, z bronią, z bombą i tak dalej, z pasem tym.
Panie Adamie, polecałbym przeczytanie takiego dokumentu Erga Migrantes Caritas Christi, czyli miłość Chrystusa w stosunku
Przynagle,
do emigrantów. ciekawy dokument też z ostrzeżeniami właśnie w stosunku do chrześcijanek, do wchodzenia w ogóle w małżeństwa z muzułmanami, pokazujący, że no gorzkie doświadczenia tutaj są związane z niemożnością ani ochrzczenia czasem dziecka, ale potem też i wychowywania w duchu chrześcijańskim. Więc Kościół ma świadomość tego, że jest problem. I teraz właśnie pytanie, kto jest uchodźcą? Czy ta fala, która przybyła do Europy, to są uchodźcy, no nie nazwałbym ich tak. Nawet to nie są uchodźcy ekonomiczni. To jest raczej pewna armia, która jest przygotowywana do podboju Europy. Mówię to zupełnie świadomie. Bo jeżeli spojrzymy na proporcje, 3/4 tych tak zwanych uchodźców to są młodzi mężczyźni silni w kwiecie wieku. Mniejszość to są kobiety, zdecydowana mniejszość, kobiety i dzieci, czyli powiedzmy te osoby, które by potrzebowały wsparcia i ochrony. I to jest problem w ogóle Europy, tak, spojrzenia takiego zdroworozsądkowego po prostu. Jak to się czasem mówi, jak kogoś Pan Bóg chce pokarać, to mu rozum odbiera. Przepraszam, że tak mówię. Oczywiście to jest pewna tylko przenośnia, ale w zasadzie człowiek sam sobie odbiera rozum. Wielce tego świata żyją w jakiejś, nie wiem, dziwnej iluzji. Myślą, że mogą kierować falą tsunami, którą wpuścili po prostu. Tak to należy na to spojrzeć.
No to jest tak, jakbyśmy zanieczyszczyli wodę, prawda? I potem się dziwili, żeśmy się zatruli, bo pijemy...
Dokładnie.
Wspólnego zasobu. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy Radio Maria, Telewizja Trwa. Radio Maria, bo Telewizja Trwa 2 po 18:15, ale też temat ten sam. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże, mówi Józef z Niemiec.
Szczęść Boże, panie Józefie, witamy pana.
Witam księdza prowadzącego, jak i pana doktora. Ja myślę, że w audycji telewizyjnej pan doktor wyjaśnił nam istotę islamu, ale mało było o zagrożeniach, które przynosi islam Europie Zachodniej, gdzie de facto trwa już wojna muzułmańska, nie tylko z chrześcijanami, ale i z Europejczykami, a szczególnie z naszą cywilizacją chrześcijańską. Posłużę się może kilkoma przykładami. Szczególnie naiwny jest kler niemiecki. Otóż w dyskusji z niemieckim księdzem, mówiąc o zagrożeniach ze strony islamu, on powiedział, że on takiego zagrożenia nie widzi, a Allah to jest ten sam Bóg, co nasz. Na inne pytanie, dlaczego na zewnątrz kościoła nie ma krzyża, on mówi, jest w środku, jemu to nie przeszkadza. Mało tego, przekazano muzułmańskim najeźdźcom kościół katolicki jako hotel. Jak się temu sprzeciwiłem, powiedziano mi, że nie jestem chrześcijaninem. I ten ksiądz to nie jest wyjątek, bo znam dużo takich wypowiedzi. Następny przykład. Kardynał Wilke z Kolonii jest tak oczarowany islamistami, że kupił od nich łódź, na której przypłynęli z Afryki do Włoch. Sprowadził ją do katedry kolońskiej i w niej zabudował szopkę bożonarodzeniową, chwaląc się, że zrobił to z szacunku do muzułmanów i traktuje to jako relikwię. Następny przykład, przewodniczący episkopatu kardynał Marx i przewodniczący kościoła ewangelickiego pojechali do Jerozolimy i poszli tam z wizytą do meczetu Al-Aqsa. I przed meczetem swoje krzyże schowali do kieszeni. Czyż to nie jest zdrada Chrystusa? W kościołach niemieckich modli się jedynie za ofiary muzułmańskich wojen i muzułmanów. Natomiast o prześladowaniu chrześcijan w świecie islamskim, o mordach na chrześcijanach panuje głębokie milczenie. No ale również papież Franciszek nie wspomina o mordowanych chrześcijanach. Czyżby to już był schyłek chrześcijaństwa w Europie?
Tu, panie Józefie,
o naiwnej głupocie.
Będę bronił, panie Józefie, jednak papieża Franciszka, bo tutaj transmitujemy jego, prawda, audiencje generalne, czy też modlitwę Anioł Pański, i często Ojciec Święty zwraca się z apelem, mówiąc o Bliskim Wschodzie, prawda? Po włosku się nazywa tutaj ten orient, że niech zaprzestaną walki, niech zaprzestaną być niszczeni, szczególnie najsłabsi kobiety i dzieci. Także oczywiście mówi tu o chrześcijańskich, więc to nie jest tak, że on tylko myśli o muzułmańskich, ale oczywiście bierze tu pod uwagę całościowo, no na przykład nie rozróżnia na kobiety chrześcijanki i muzułmanki czy dzieci, tylko patrzy na ich ból, na ich stratę. Więc tak, żebyśmy nie poszli, wie pan, że tym pędzlem poza ramę, bo sobie ścianę wybrudzimy, rysując tą panoramę. Natomiast te inne sprawy, no panie doktorze, kościół niemiecki, z drugiej strony popatrzmy, ja nie wiem, czy to też nie jest pewien rozdział strachu.
Oni też, boją myślę, się to eskalacji. To są problemy też wewnętrzne kościoła niemieckiego, to co pan Józef tutaj wspomina. To jest też taka, taki stan, w który też w dużej części weszli w pewnym momencie, teraz może z tego wychodzą chrześcijanie Bliskiego Wschodu, stan takiej uległości, bycia tak zwanym dhimmim, tak to jest określone po arabsku, czyli tym, który ma dług wobec muzułmańskiego pana władcy, który go chroni, chrześcijan, oczywiście w cudzysłowie chroni, i dlatego ten dhimmi, który jest poddanym, ten, który jest chroniony, powinien być uległy, powinien być właśnie spolegliwy wobec władców muzułmańskich. No jeżeli takie odruchy są w kościele niemieckim, to niedobrze. Co do tego, czy Allah to jest ten sam Bóg, co nasz, to może pana zaskoczę, panie Józefie, ale uważam, że tak. Tylko problem jest innego typu. Bo to jest pewna logika. Jeżeli my wierzymy w jednego Boga i muzułmanie wierzą w jednego Boga, to wierzymy w tego samego Boga. Problem jest tylko w tym, że Koran tak opisuje tego Boga, że pokazuje de facto postać zupełnie przeciwną Bogu prawdziwemu. I tak naprawdę muzułmanie mają całkowicie wykrzywiony obraz Boga. Wręcz cechy, które są w Koranie przypisywane szatanowi, na przykład zwodzenie ludzi, są też przypisywane w Koranie Bogu. Ale to nie znaczy, że muzułmanin nie ma możliwości jakby szczerego wejścia w szczery dialog z Bogiem, bo to się dzieje w momencie, kiedy na przykład w Ramadanie jest noc jedna, w której muzułmanin może zanosić osobistą modlitwę. Kiedy on to robi, to mamy świadectwa z różnych krajów muzułmańskich, że doświadcza wizji Chrystusa. Muzułmanie doświadczają wizji w ogóle Chrystusa w różnych krajach muzułmańskich, po całym świecie. I to jest też pewien taki znak naszych czasów, że tam, gdzie nie mogą wejść misjonarze, tam, gdzie chrześcijaństwo zostało całkowicie wyrugowane, tam sam Chrystus pojawia się w sposób nadprzyrodzony i te sny, wizje dotykają bardzo różnych muzułmanów po całym świecie. Także problem jest nawet nie tyle z tym, że oni wierzą w jakiegoś innego Boga. Wierzą w tego samego, tylko po prostu ten obraz jest, jeżeli porównamy po prostu, tak, obraz Boga w Koranie, obraz Boga w Ewangelii, to faktycznie mamy do czynienia, wydaje się, że mamy do czynienia z dwiema różnymi postaciami. Mam nadzieję, że odpowiedziałem, chociaż po części, i dziękuję za te uwagi dotyczące tego, co się w Niemczech dzieje. To też było ciekawe, to co pan mówił.
I kolejny śpiew w języku aramejskim, jest to suplikacja zanoszona Pana Boga. Bądźmy spokojni, to nie jest arabski, księże doktorze, prawda? Żeby nie było, że arabskie śpiewy tutaj, ale mamy, rozmawiamy o tych sprawach bardzo ważnych.
No chrześcijanie też używają języka arabskiego.
No tak.
Najbardziej. Teraz będąc w Ammanie, uczestniczyliśmy kilka razy w liturgii maronickiej. Tam jest bardzo dużo hymnów, które zostały przetłumaczone na język arabski, chociaż słowa na przykład konsekracji są po syriacku, są po aramejsku.
To ciekawe, co też pan mówi o tych modlitwach tych, bo pamiętam z pamiętniki księdza Gabriela Amorta, egzorcysty sławnego, w ogóle takim szef, instruktorem, i też on był wykładowcą dla specjalnej szkoły. On mówi tak, że właśnie w zetknięciu ze szatanem, kiedy były te wypędzania, on szczególnie jak miał, to najczęściej on mówił po arabsku.
Ciekawe.
Bardzo właśnie ten język znany był.
No tak, a w islamie arabski to język, który mamy mówić w niebie. Bo Koran
no tak, ale właśnie on dialogował się po arabsku, potem przechodził na inny, bo tak jakby chciał powiedzieć, że go ten egzorcysta nie zna. Może dlatego, tak, że jest starożytnym językiem i przez to, prawda, tym...
Znaczy, ksiądz Gabriel Amort też wskazywał, on powiedział wprost, że to państwo islamskie to jest państwo szatana i to myślę, że to takie bardzo mocne, dosadne, ale prawdziwe określenie,
tak,
że
było
to, co tam się dzieje, to jest naprawdę... Przechodzi to ludzkie wszelkie pojęcie.
Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mój Mieczysław Puchatów.
Witamy.
I chciałem powiedzieć taką sprawę, że na przykład Platforma zalecała nam, żeby przyjąć tego uchodźców, na przykład pani Klepacz, która mówi, że jak to katolicy nie mogą przyjąć, prawda, tych uchodźców. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, to chodzi mi, aby pan doktor mi podpowiedział, bo profesor Włoski pisał, Matei pisał, że na przykład plan islamu to jest taki, że Hiszpania, Francja i Włochy mają podlegać pod islam, a tutaj resztę to Niemcy mają dyrygować, ma być ewangelicka wiara. Więc na ten temat ja bym chciał posłuchać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Panie Mieczysławie, odnosząc się do tych planów, nie słyszałem o takich planach dotyczących Europy. No na pewno islamska rekonkwista chce odbić kraje, w których już islam był, czyli Hiszpania, Sycylia na przykład, te tereny, które były podbite. Ale wiem, że takie plany były już kilkanaście lat temu w Libanie, odnośnie Syrii i w ogóle obecności chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Tam wówczas planowano właśnie to, co teraz się dzieje w Syrii i taki nowy podział terenu bez miejsca dla chrześcijan, tylko pomiędzy różne frakcje muzułmańskie. Natomiast to, co profesor Matei mówi, Matei, to tutaj trudno mi się do tego odnieść.
Kolejny głos. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, jeszcze raz Adam ze Śląska. Ja mam jeszcze do księdza doktora dwa takie pytania. Pierwsze pytanie to jest, dlaczego muzułmanie tak nienawidzą chrześcijan, skoro rzekomo uważają Jezusa Chrystusa za proroka? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie, jak ksiądz doktor widzi Europę za 100 lat? Czy Europa się obroni, czy islam kompletnie zaleje nasz kontynent?
Ja dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję bardzo, panie Adamie, pozdrawiam. Przypomnę, to jest pan doktor Bartłomiej Gerysa, tutaj z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, chociaż pan doktor ma też brata księdza, więc może też się kojarzenie z tym.
Tak, panie Adamie, więc chrześcijanie, znaczy Koran... zajmuje pod takie dwie postawy wobec innowierców, także wobec chrześcijan głównie. Z jednej strony jest mowa, nie ma przymusu w religii, w innym miejscu, że należy dyskutować z chrześcijanami w sposób łagodny, ale gdzie indziej, że należy zwalczać muszrikun. Jest taki termin muszrikun, który oznacza tych, którzy dodają Bogu współtowarzyszy. I to się tłumaczy na dwa sposoby. Albo chodzi o bałwochwalców, o politeistów, albo właśnie o chrześcijan, jako tych, którzy Bogu śmią dodawać współtowarzyszy w postaci uznania Trójcy w Bogu. Także stąd jest, uważają muzułmanie, to jakby nie wynika jedno z drugiego, że ponieważ szanują Chrystusa jako proroka, to będą uznawać, będą szanować chrześcijan. Oni uważają, że w ogóle Chrystus wskazywał na Mahometa. Nie, że Chrystus w Koranie nie jest tym, który jest zbawicielem. Chociaż jednocześnie, tu znowu Koran przeczy sam sobie, że w kilku miejscach Jezus jest nazwany Słowem i Duchem Boga. Jest Słowem Bożym, Słowem Boga nazwany. To zresztą podjął poprzedni koptyjski papież Szenuda III i rzucił takie wyzwanie muzułmanom, że może z nimi dyskutować o Trójcy Świętej tylko na podstawie Koranu. Także to w ogóle te wewnętrzne sprzeczności w Koranie zostały zauważone przez teologów muzułmańskich i oni w pewnym momencie wprowadzili takie określenia jak wersety znoszące i zniesione. Pytanie tylko, po co trzymać w Koranie wersety zniesione, które nie obowiązują, a odnosić się do znoszących. Także tutaj taka jest, mówiąc kolokwialnie, zagwozdka. O co tu tak naprawdę chodzi? Jak mi to mówił kiedyś jeden komunista syryjski, bo to tak jest, jak był władca tolerancyjny, to sobie wyciągał wersety tolerancyjne muzułmańskie, a jak był nietolerancyjny, to odnosił się do tamtych.
A byśmy chcieli psalmy, też Pan jest moim pasterzem, prawda? A są też takie psalmy, jak wiemy, tak zwane zło życzące. I też możemy je wylosować i komuś odczytać. Ale to nie chodzi o to, żeby się Biblią okładać nawzajem, prawda? Tylko to patrzymy komplementarnie. Bieramy. Bardzo prosimy, Radio Maryja, kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Chrystus. Z tej strony Andrzej Zasocka. Przysłuchuję się.
To świetnie, tylko niech pan wyciszy radio, dobrze, panie Andrzeju? Niech pan nam wierzy, że pan jest na antenie. Uwierz, że jesteś.
Nie będę pochwalony Chrystus. Proszę księdza, proszę ojca. Przede wszystkim dziękuję panu profesorowi za to czasopismo Miłujcie się. Od młodzieńczych lat.
Przekażę podziękowania księdzu redaktorowi naczelnemu.
I przede wszystkim do treści tej audycji, przysłuchując się, jestem tak troszeczkę zaniepokojony tym, co nadchodzi. Mam dziecko 4-letnie i mam po prostu pewne obawy, co czeka nas nie za 100 lat, tylko za właściwie w tym roku przyszłym. Mm-hmm. Jestem mocno zaniepokojony. Teraz oglądałem film Zerwany kłos. I troszeczkę jest smutny ten film, ale ten przekaz, który zrozumiałem, który do mnie doszedł, to jest taki, że mamy się przygotować, mamy walczyć, mamy uczyć się, mamy ćwiczyć, mamy być silni, mamy być zawsze gotowi na to zło. Że oprócz modlitwy, oprócz przygotowania duchowego, musimy się przygotować i fizycznie. I nieść tą miłość. Być jak ci husaria. To bym poprosił o odniesienie się do tych słów.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.
Panie Andrzeju, mi się nasuwają takie słowa, ja też mam kilkoro dzieci, więc rozumiem pana obawy. Nie lękajcie się, ja bym zwyciężył świat. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 33 werset. To jest oczywiście czas, w którym żyjemy, jest trudny. Kto wie, w jakim czasie, w jakich czasach będą żyły nasze dzieci, jak dorosną. Pewno nie będzie łatwiej, ale też myślę, że perspektywa chrześcijańskiej nadziei pozwala nam spojrzeć na wszelkie zło nie jako na beznadzieję, tak? Tylko jako na szansę do wyjścia do przodu, do wyjścia z jakiegoś kryzysu, do przejścia jakiegoś kryzysu, do tak naprawdę do pójścia Bożymi krokami do przodu, Bożą ścieżką, a nie naszymi pomysłami. Oczywiście, że tutaj nauka, politologia, nauki społeczne są ważne, one próbują jakoś tam opisać problem, ale mieliśmy liczne zwroty w historii świata niespodziewane i myślę, że też stoimy w takim czasie, gdzie to, co się może dziać, dzieje, możemy też po prostu wymodlić. I myślę, że Polska właśnie poprzez to, że też jest oddana Marii, jest takim szczególnym miejscem, No ale też ja cały czas mam gdzieś z tyłu głowy te słowa świętego Jana Pawła II, że Polska potrzebuje nowej ewangelizacji. Jeżeli tej nowej ewangelizacji nie będzie, no to możemy się szykować na to, że ta nawała muzułmańska może nam tutaj też trochę po plecach dać po prostu, jak to na Zachodzie się w tej chwili dzieje.
A też pomyślmy nawet ku pociesze, że tak powiem, co przeżywały pokolenie na przykład lat 45 i dalej, prawda? Jak tu się zakończyła straszna wojna, straszne zniszczenia. Odszedł totalitaryzm niemiecki, przyszedł komunistyczny, prawda? I tutaj żyć teraz przyszło, mieć dzieci, wychowywać, pracować. Z drugiej strony mieć świadomość tego, że nie wiemy, jaka przyszłość. I przetrwali, i wytrwali.
No ja też sobie...
To są nasi dziadkowie, rodzice.
Na przykład w Powstaniu Warszawskim, tak? W momentach takich z okresu II wojny światowej, które też wydawały się beznadziejne, tak? Po co tą walkę podejmować? No właśnie walkę podejmuje się po to, że dopóki się walczy, dopóty się zwycięża.
I kolejny głos. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, niech będzie powołany Jezus Chrystus. No, i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Jacek z Niemiec. Czy to jest ta audycja teraz, co w Radiu Maria leci o tych uchodźcach?
No tak, panie Jacku, jesteśmy cały czas.
Bo teraz nie wiem, bo ja mam radio z internetu, przez internet i może jest opóźniony sygnał, to trochę może ja mówię trochę szybciej niż
dobrze, radio. Dobrze pan mówi, tylko niech pan radio nie słucha teraz, tylko mówi do nas.
Aha. Takie pytanie. Ja mieszkam w Niemczech już ponad 20 lat, tutaj w Nordrhein-Westfalii, niedaleko, znaczy w Duisburgu, nie? Blisko granicy holenderskiej i od tego czasu właśnie jak ci uchodźcy do Niemiec zaczęli nadążać ze wszystkich stron, znaczy para uchodźcy od... Jest taka sytuacja. Jak tu się w ogóle zachować? Jest ciężko w ogóle jakoś przyjąć jakieś stanowisko, jak tu na przykład jest misja polska katolicka u nas i w Kościele i we wszystkich na całym terenie jest jakoś człowiek jest jakiś taki, no nie umie jakiś obronić się, jak tu bronić się przed tą masą tych ludzi, bo wiadomo, człowiek nic nie ma przeciwko tym ludziom, co na przykład potrzebują tej pomocy, bo są tacy, są rodziny z dziećmi, to jest naturalne. Ale właśnie dużo jest tych prowokatorów i zarazem z tymi uchodźcami, ala uchodźcami przyjechali tutaj do Niemiec tak samo, teraz to nazywają emigranci z Afryki, na przykład z innych krajów. I to są same młodzi ludzie, przeważnie mężczyźni, 30-35 lat w pełni sił. Oni latają po ulicach, napadają na ludzi. Nawet moja córka już ma ponad 25 lat, też miała problemy w sklepie. Jak tu się zachować? Jaką postawę tutaj przyjąć, żeby nie prowokować, a jednak być tym aktywnym chrześcijanem, katolikiem, nie dać się całkowicie tej swojej wiary wziąć, bo wiadomo, Niemcy się przestawili już całkowicie u nich. Ja pracowałem tutaj w szpitalu, w tym głównym, to nawet jest ten szpital pod patronatem tych uchodźców i tam przyjmuje i wszystko mają do dyspozycji, tak? Człowiek nie może powiedzieć nic, własnego zdania. Jak już coś powie na temat, że się nie zgadza z tym, to już jest jak patrzony jako albo jakiś anty, jako bardziej jako nazista, co to jest paradoks. Człowiek z Polski pochodzi, ale jest porównany więcej do nazisty niż do jakiegoś obrońcy chrześcijanizmu i Europy wolnej od terrorystów, bo człowiek nie wiadomo, jak to, co się działo we Francji, w całej Europie, czy w Belgii i w tym, ja też byłem z dziećmi razem we Francji. Teraz każdy się tam boi jechać, nawet z różnych tych, że pytam znajomych, to jest całkiem inny kraj. Takie pytanie mam, Bóg zapłać.
Dziękujemy, Bóg zapłać, pozdrawiamy.
Panie Jacku, no takie słowa mi się jakoś tam nasunęły. W okresie prześladowania taka zasada obowiązywała zawsze, że no nie można narażać się lekkomyślnie na więzienie, na śmierć, jakieś tam uszkodzenia ciała. No są słowa z Ewangelii, gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Nie wiem, czy powinien pan to odnosić do siebie, czy powinniście po prostu jako wspólnota parafialna, czy jako tam wspólnota polonijna próbować nawiązać jakiś kontakt z tymi uchodźcami, którzy chcą rozmawiać. Powiem tak, nie jestem w pana skórze i łatwo mi jest mówić takie rzeczy, ale myślę, że to jest w ogóle problem w tej chwili państwa, nie? W sensie organów państwa niemieckiego, bo jeżeli te organy państwa chronią uchodźców, a nie swoich obywateli, to jest coś nie tak. I pytanie, czy takie państwo w ogóle dalej będzie w stanie normalnie funkcjonować.
Polityczne i społeczne skutki obecności islamu w Europie. Przypomnijmy, naszym gościem jest pan dr Bartłomiej Grysa, Uniwersytet tutaj Adama Mickiewicza w Poznaniu, arabista, redaktor katolickiego dwumiesięcznika ewangelizacyjnego Miłujcie się. Rozmawiamy już drugą godzinę na antenie Radia Maryja, 22:48 dochodzi, więc kolejne telefony, kolejne pytania, kolejne refleksje naszych słuchaczy. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Mówi Teresa z Warszawy. Witamy. Ja mam takie pytanie. Czy muzułmanie w ogóle wierzą w istnienie diabła, czyli zła? A jeśli tak, czy próbują się bronić przed tym poprzez modlitwę? I to tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Tak, pani Teresa, muzułmanie wierzą w szatana, wierzą w złe duchy, wierzą też w tak zwane dżiny. I tutaj pośród dżinów też wyróżniają kategorię dżinów wierzących, muzułmańskich i dżinów niewierzących.
Czyli ta lampa Aladyna, to tamten dżin też z tej lampy, tak jak z tej lampy.
Tak, to trochę tak podobnie właśnie jak z tą lampą Aladyna. Jest cała sura poświęcona dżinom i też w hadisach jest mowa o dżinach. W hadisach na przykład jest mowa o tym, że dżiny mieszkają w pobliżu klasztorów, kościołów i śmietników. O, śmietnisk. Tak to jest określone. No i ta właśnie kategoria dżinów to jest też jakaś kategoria złych duchów, tylko takich jakby trochę oswojonych przez islam. Ale też jest taki tekst, na przykład najbardziej taki znany tekst sury, który jest taką modlitwą jakby egzorcyzmu, że uciekam się do Boga od tam działań złego ducha. Tak to mniej więcej brzmi. Także muzułmanie wierzą, natomiast myślę, że niewielu z nich widzi, że cechy, które są przypisywane szatanowi, są też przypisywane w Koranie Bogu i że szatan zwodzi ludzkość i Bóg zwodzi ludzkość i tak naprawdę i szatan jest tym wrogiem ludzkości i Bóg jest też uważany za tego, który jest kapryśny i jest wrogiem niewiernych, a nie tym, który traktuje niewiernych, tych, którzy nie uwierzyli, jako dzieci, które zbłądziły. Tak, to mamy w chrześcijaństwie, że mamy, prawda, ojca, który mówi o zagubionych owcach, nie? Boga Ojca z jednej strony i o Bożych dzieciach, tych, którzy uwierzyli z drugiej strony. A tutaj w islamie ta relacja jest między sługami, poddanymi, niewolnikami, a Allahem, który jest całkowicie transcendentny, całkowicie ponad wszystkim.
I taka wizja całkowicie inna niż w chrześcijaństwie. Mhm. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I chciałbym właśnie zapytać...
A kto mówi jeszcze właśnie... i skąd?
Już można?
Można. I kto mówi i skąd? I prosimy.
Edward Heuma.
Panie Edwardzie, słuchamy pana.
Więc tak, religia mojżeszowa ma swoją historię. Katolicyzm ma swoją historię, protestantyzm swoją, prawosławie swoją, a prosiłbym o krótką taką historię religii muzułmańskiej. I chciałem zapytać, czy jest słuszne nazywać, jak niektórzy mówią, że religia, islam to jest pseudoreligia. Dziękuję.
Tak, troszeczkę się cofamy, nie cofamy, tylko nie można się cofać do tyłu, ale idziemy do tyłu, bo pan doktor to tłumaczył na początku, no ale jeszcze dla powtórzenia, repetycja mater studiorum, więc...
Panie Edwardzie, więc bardzo w skrócie, no islam jest religią, która się, znaczy pseudo w zasadzie religia, złożony system całość totalitarny, który szerzył się przez miecz. Przez wieki. Ten podbój Bliskiego Wschodu, który się zaczął w VII wieku, kiedy pojawił się islam, on był bardzo szybki. Dopiero pewien odpór z jednej strony dało Bizancjum, z drugiej strony Berberowie, czyli na terenie mniej więcej dzisiejszej Libii, wstrzymali nawałę muzułmańską na około 60-80 lat. No i potem dopiero w Europie Karol Młot, prawda? Kiedy już Półwysep Iberyjski został zdobyty, nawała muzułmańska została zatrzymana przez Karola Młota i islam zawsze też te podboje szły na wschód, aż do Indii, prawda, północne Indie przecież zostały też zainfekowane islamem, Azja południowa. Więc to tak pokrótce, oczywiście o historii islamu można by bardzo dużo opowiadać. Islam zresztą na wschód idąc rozwijał się też szlakami, które wcześniej przecierali asyryjscy nestorianie, asyryjskie chrześcijaństwo wschodnie. To zresztą opisuje też w swoich księgach opisują podróżnicy europejscy, którzy tymi szlakami szli, którzy mówili, że po drodze widzieli kapliczki, świątynie i chrześcijańskie i manichejskie nawet. Także podsumowując, islam zawsze szedł i rozwijał się przez podboje. De facto. Mm-hmm.
A ten pierwszy, powiedzmy, opisujący historię Polski, Ibrahim ibn Jakob, to był Żyd czy muzułmanin? Wtedy nie pamiętam już. Błąd akademicki, ale...
Bodajże był Żydem, o ile pamiętam.
Ale wiem też, że muzułmanie też ten tutaj szlak
tymi szlakami bursztynowy przemierzali. Tymi szlakami też przemierzali, też chodzili. No oczywiście, jeśli chodzi o historyków muzułmańskich, to jest też osobny temat. Jednym z ważniejszych jest At-Tabari. Ale też za dużo tych źródeł po polsku nie mamy. W tej chwili będziemy się starać tłumaczyć właśnie życiorys Mahometa według relacji Ibn Ishaqa, jednego z pierwszych muzułmanów, który... Ale też ten opis, on jest też już po jakimś czasie powstał. Niemniej tam Ibn Ishaq chlubi się z rzeczy, które dla nas są szokujące, tak mówiąc bardzo oględnie. I to też ma wpływ na islam, na historię islamu, dlatego że historia islamu, islam de facto nie ewoluuje. Islam cały czas ma przenosić wzory zachowania słowa Mahometa z VII wieku, po prostu. Czy to będzie do wieku, przenoszone do wieku XV, XIX, XX czy XXI. Także najlepszą kontynuacją z muzułmańskiego punktu widzenia islamu dzisiaj jest państwo islamskie.
No właśnie. Kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo, niestety, ale nas pani nie słyszy, bo nie ma wyłączone radio. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam Marię z Warszawy, ojca Janusza i pana profesora. Ja zadzwoniłam, bo dziękuję panu profesorowi, że pan mówi o islamie tyle i nam tłumaczy. Bo na przykład cała Europa, która każe przyjmować te kwoty, jak to określają, jeszcze straszy tych uchodźców, właściwie to nie krzewi tej wiedzy wśród społeczeństw, czyli uważa nas wszystkich, widocznie tych gorszych niż rządzący, za masę taką, której nie trzeba informować. A dlaczego zadzwoniłam? Bo ten pan z Niemiec, wstrząsnęła mną ta jego relacja, że robią co ci uchodźcy robią co chcą, a nikt właściwie z rządzących, czy w tym mieście, w którym on jest,
nie reaguje.
Tak się zastanawiam, proszę mi powiedzieć, bo ja się tym strasznie przejęłam, a w kontekście jeszcze dzisiejszych tych ustaleń patrzyłam na to targowisko próżności, czy ta Unia Europejska, w której jesteśmy, więc nie mogę za dużo złego mówić, ale to, co dziś widziałam, ten brak pewien zasad, brak pewien honoru, bo załatwiono Polskę w taki sposób, czy to nie jest po to takie naleganie na przyjmowanie uchodźców bez krewienia wiedzy na ich temat, żeby było zamieszanie? No bo tak, cała Europa, te kraje, które są w Unii, przez wieki na przykład wypędzały, były pogromy Żydów, prawda? Myśmy ich przyjęli. A teraz oni każą przyjmować ludzi, których nie znamy i tak się zastanawiam, jak oni traktują nie tylko Polskę, ale społeczeństwa poszczególne. Być może to ze słabości tej struktury, która obecnie, Unia jest bardzo słabą strukturą w sensie moralnym, w sensie zasad pewnych. I czy to nie jest po to, żeby zrobić zamieszanie, tak jak kiedyś z pogromami w jakimś celu, to teraz być może, bo ja właśnie tak strasznie to przeżywam. A dziś już w kontekście tego dnia myślę sobie, oni są słabi, czy oni od siebie w ten sposób nie odpychają odpowiedzialności za to wszystko, bo oni się bawią jakby tym światem. To tak jak, przepraszam, widziałam, może nie powinnam tego mówić, ten film taki z Czeplinem, który Hitlera udawał, który bawił się piłką. I teraz, tak jak jest, być może była to taka ośmieszanie tego pięknego obrazu Pana Jezusa, który trzyma w ręku kulę ziemską. Więc czy to nie jest... przepraszam, bo to jest takie pytanie retoryczne, panie profesorze, ale dziękuję za tę wiedzę, którą...
Pani Mario, profesorem jeszcze nie jestem, ale pozwolę sobie odpowiedzieć. Myślę, że dwa słowa. Nowy porządek. Tak. Nowy porządek. Są siły na tym świecie, które chcą wprowadzić tak zwany nowy porządek, czyli doprowadzić też społeczeństwa, które się temu sprzeciwiają, do takiego momentu, do takiego załamania, żeby pojawił się jakiś, w cudzysłowie, zbawiciel, zbawca, który właśnie ten nowy porządek wprowadzi, ludzie go będą chcieli. Myślę, że żyjemy w takich czasach, że to się zaczyna dziać. Stoją za tym, myślę, że nie tylko siły, islam jest narzędziem. Stoją, myślę, za tym po prostu siły masońskie poniekąd. Także czy pewien sojusz, prawda, sił masońskich, lewicowych, lewackich i muzułmańskich. Jest to pewien taki zmasowany atak na świat, który znamy, na świat kultury judeo-chrześcijańskiej, na świat chrześcijaństwa w Europie, prawda? Przecież to chrześcijaństwo na Zachodzie jest po prostu dobijane i tak naprawdę no my jesteśmy ostoją, no od nas zależy, czy jak ta Europa będzie wyglądać. Myślę, że nie bez przyczyny przyjeżdżają różni kaznodzieje do Polski, kapłani, charyzmatycy, którzy mówią, że oni widzą potencjał, tak, że Polska po prostu ma szansę się temu ostać, no ale oczywiście wszystko jest tutaj warunkowe, nie? Jeżeli nie będzie nawrócenie, będzie dyspozycja wewnętrzna też.
Poza tym jeszcze mogę dopowiedzieć, jeśli chodzi o film Chaplina Dyktator, to jeżeli się nie mylę, to on potem bardzo żałował, że ten film nakręcił w sensie takiej formule komicznej, bo to był 40 rok. Chaplin jeszcze nie wiedział, jak będzie straszny czas II wojny, ile zginie ludzi, jaki będzie coś, Holokaust.
Ale w sumie taki proroczy trochę.
Proroczy, ale on mówi, że gdzieś tam czytałem taką relację, że on po prostu mówi, że o takim potworze nigdy by nie nakręcił gdyby nakręcał w 1946 roku, tak, czy 7, na pewno by się tego nie podjął. Wtedy jeszcze wydawało się, no to był taki Hitler, no zaatakował już Polskę oczywiście, no ale nie cały świat, nie Europę, nie było jeszcze wojny
możemy wybaczyć Szczeplinowi, że w 40 roku nie wiedział może tak naprawdę, co się dzieje też w Polsce.
No tak.
Prawda? Bo nasi sojusznicy też tak zwani...
Zachowali się,
jak się zachowali. Nie? W związku z tym też ten przekaz informacji...
Ale tutaj refleksja jest też ciekawa.
Tak.
Dziękujemy pani bardzo, pozdrawiamy. I mamy telefon kolejny, proszę bardzo. Słuchamy, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Prosimy, śmiało.
Anna z Niemiec, chciałabym zabrać głos.
Witamy. A jaka część Niemiec, jeśli można wiedzieć? Ta północna, południowa?
Badenia.
Badenia, dobrze. Mm-hmm. Słuchamy. Już jest pani na antenie, tylko radio przyciszyć sobie, żeby z boku tak nie przeszkadzało.
Aha, dobrze. Szczęść Boże.
Witamy.
Chciałabym dopytać, ponieważ siedząc tutaj często sobie zaglądam do internetu i wyczytałem kiedyś taką informację, że treść Koranu podyktował mądry, w cudzysłowie mówię, rabin żydowski. Na ile miałoby to potwierdzenie przez pana doktora, i chciałabym przy okazji powiedzieć, że chylę czoła przed wspaniałą wiedzą, jaką reprezentuje, ale też i umiejętnością interpretacji odpowiedzi na zadawane pytania. Z Panem Bogiem przełączam się.
Z Panem Bogiem dziękuję, Pani Anno, pozdrawiamy.
Pani Anno, dziękuję bardzo. No, dużą zasługą w tej wiedzy właśnie ma mój wieloletni tutaj przyjaciel, nieobecny dzisiaj akurat w programie wśród nas, profesor Michael Abdalla. Gdyby on był, to byśmy usłyszeli na pewno znacznie więcej. To ta postać, o której pani mówiła, to był mnich o imieniu Bahira. Taka postać na pół legendarna, prawdopodobnie był to mnich z jednego z kościołów syriackich. I mówi się, że on i w ogóle jakaś grupa mnichów napisała Koran i posłała go do Mahometa na rogach krowy. Dlatego Koran jest też nazywany księgą krowy i najdłuższa sura, druga sura Koranu, nazywa się surą krowy. Chociaż tam z tą krową to jest jeszcze inna historia. I teraz jeśli chodzi o to, czy jest to możliwe, że Koran został napisany przez mnichów nestoriańskich, już tak uściślając, coś jest w temacie, dlatego że w Koranie są tak zwane święte litery. Pojawiają się w różnych surach i nie mają żadnego znaczenia. Są to pojedyncze litery arabskie, ale kiedy zestawi się je w całość, a każdej literze w języku arabskim można przypisać wartość liczbową, to ta suma jest przełożona, możemy w tej sumie liczbowej zawrzeć też takie zdanie arabskie Al-Masih Ilahi, czyli Chrystus jest moim Bogiem. I mówi się, że oni zawali w ten sposób, zaszyfrowali prawdziwy przekaz Koranu. No a z drugiej strony po co jakby tworzyć księgę, która stworzy aż takie zamieszanie? Więc ta legenda o Bahirze miała raczej chyba uwiarygodnić Mahometa wśród chrześcijan. Bahira też niby miał rozpoznać, rzekomo miał rozpoznać znaki proroctwa na plecach Mahometa. Więc to tak włożyłbym to raczej między bajki. widać, że jest spustoszenie, które tworzy Koran w świecie, jest zdecydowanie większe niż odkrywanie jakichś tam przekazów tajemnych. Teraz tak bardzo na bieżąco jestem z taką historią z Jordanii, gdzie poznałem byłą muzułmankę, która ochrzciła się 2 lata temu i ona właśnie, jej historia dojścia do chrześcijaństwa była taka, że czytała tekst Koranu i tekst Ewangelii. I mówię, że jak czytała tekst Koranu, to ją nic nie poruszało. W pewnym momencie zaczęła porównywać po prostu te religie. Jak zaczęła czytać Ewangelię, to poczuła wewnętrzny pokój. I dlatego wybrała chrześcijaństwo, dlatego wybrała Chrystusa.
I też dopowiedzmy to, panie doktorze, bo już powoli mamy jeszcze 20 minut programu, 25, że pomyślmy teraz, co by się działo, gdyby tak sposponować na przykład jak Biblię, Koran, prawda? Co by się działo w kraju, powiedzmy, jakimś muzułmańskim, gdyby wystąpił jakiś artysta, podarł, nie wiem, podeptał, gdyby ktoś zbezcześcił krzyż, a tutaj znak, powiedzmy, Mahometa, gdyby ktoś zbezcześcił jakąś świętość, chociażby postać Mahometa, jak tutaj była ostatnio klątwa, prawda, w teatrach. Więc to nie chodzi, żeby teraz namawiać do jakiegoś tam, prawda, jakiegoś buntu, ale pomyślmy też o jakiejś, no, jaka jest też nasza postawa. Czasami nam to wszystko tak jakoś spływa, prawda, po tym, a zostawmy, nie ma co, to jest wyraz jakiejś tam, prawda, sztuki i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chodzi, żeby teraz państwem jakimś islamistycznym, koranicznym, natomiast no jednak, co by nie powiedzieć, tamci ludzie przesadzają, ale umieją bronić tych znaków aż do przesady. Dla nas to jest przesada, to co znaczy, się dzieje byłoby, w Arabii Saudyjskiej, tak, i tak dalej.
To znaczy, no, na pewno byłoby oburzenie bardzo spore, już nie mówiąc o tym, że prawdopodobnie taki artysta, pseudoartysta, bo to też, no...
No by już nie wyjechał z powrotem, prawda?
Tak, pewno by z powrotem nie wyjechał, trafiłby do więzienia, czy po prostu zostałby zabity na miejscu wręcz. No bo muzułmanie w ten sposób bronią swojej wiary, nie siłą argumentu, tylko argumentem siły. Więc zachęcam tak zwanych artystów do robienia takich instalacji w krajach muzułmańskich, jeżeli mają odwagę.
Chcą się jakoś wyszumieć?
Wyszaleć.
Artystycznie, prawda, mieć tak, przeżycia.
Zapraszamy tam.
Szerokiego stopnia, bo to jest takie, że to adrenalina jakaś tam podobno wtedy działa, nie wiem, wyzwala się coś, o jak mówią, oczyszczającego.
Nie, tam się wyzwala, ale chyba nic, co im pomaga, ani ludziom wokół.
Tak. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jeszcze raz Jacek z Duisburga. Tak prawie przeglądałem prasę, żona mi tak mówiła właśnie na ten temat i widzę prawie w Düsseldorfie na dworcu kolejowym taki zamach znowu był. 5 ciężko felecte, dużo częste tam jest, że na tym dworzec kolejowy i w tym 5 ciężko ranionych z siekierą znowu.
To jest świeża sprawa, tak, panie Jacku?
Tak, to jest prawie niedawno się to zdarzyło. Mhm. No i za każdym razem, bo to na pewno państwo tak samo nie widzą te informacje, ten przekaz tych informacji jest strasznie taki niepokazany w jednym kierunku, co dokładnie się stało, kto to był, ale człowiek, wiadomo, że człowiek wie, bo tak samo jak w Berlinie było, tak samo ta ciężarówka z Polska, co była, to jest tylko przekaz informacji taki w jedną stronę, tak? Pokazane jest tylko, jak ktoś z innego kraju, na przykład nie tutaj z Niemiec, to jest od razu albo zdjęcie pokazane, albo rejestracja z samochodu ciężarowego, a w drugą stronę to jest napisane tylko ein Mann, że jakiś mężczyzna, ale żadne zdjęcia, kiedyś to były zdjęcia z tymi pikselami, że twarzy nie było widać, ale już było widać kolor, już dawno wiedziano, kto to był. A teraz nawet jest, ani tego już nie pokazują, wszystko tylko, żeby nie przekaz informacji, a zatuszować albo jeszcze bronić właśnie tych terrorystów, tych takich atentatów, to nigdy nie było. Tu się zdarza co chwilę i takich bardzo małych, takie tacy nożownice albo jakieś napady na starszego mężczyzny. Tu jak mi syn opowiada niedawno i ten, to się zdarzają dziennie. To tego w ogóle już nie ma nigdzie, ani w prasie, ani tym. Człowiek jest jak gdyby okłamywany. Już nie mówię, bo to wiadomo, cała Europa słucha i tym, tak jak żeśmy dzisiaj widzieli to wszystko. To jest tylko w jednym kierunku przekaz informacji zamiast ludziom tak samo opowiedzieć, obudźcie się, patrzcie, co się tu dzieje, nie można zalać, bo to jest, na pewno większość ludzi ma taką samą zdanie, to jest na pewno jakiś, nie wiem, zalew Europy tymi muzułmanami, żeby zniszczyć w ogóle całą naszą kulturę, bo nawet ostatnio słyszałem, że w Austrii Jan Sobieski III, polski król, gdzie stała jego pomnik i ten, to też już osunęli, bo już też oczy ich bolą i starają się wszystko usuwać. To, co jest, są jakieś pamiątki albo jakieś historyczne rzeczy, co człowiek ma jakiś ten, to tak samo usunąć. Przekaz informacji, wszystko, żeby zrobić, żeby ludzi jakiś tylko w jednym załogu wprowadzić. Bóg zapłaci, to na tyle.
Zapłać, dziękujemy. No właśnie, przychodzą świeże informacje. Tylko z drugiej strony, panie doktorze, no kto jak to, ale władze miejscowe powinny bronić tego typu, albo karać zachowania, jak niszczenie pomników, bohaterów, bo w sumie bohater Jęczycki Sobieski z bohaterem i polskim, i austriackim, bo uratował w końcu Wiedeń.
No tak, no oczywiście, no to jest obowiązek władz miejscowych. Jeżeli te władze miejscowe tego nie robią, znaczy, że po prostu współdziałają z przestępcami. No, trzeba to nazwać, rzeczy trzeba nazwać po imieniu. No
właśnie, czy skutkiem społecznym, czy politycznym właśnie islamizacji właśnie nie jest to, że, nie wiem, czy pan czuje te przekazy zagraniczne, kiedy coś się takiego dzieje, to jakby te rozgłośnie telewizje bały się, modliły się, cudzysłowił, żeby to nie byli właśnie islamscy terroryści, prawda?
Tak.
Że to był
tak.
Każdy inny, tylko nie oni,
tak,
bo...
Tak,
no bo... Zawieszą głos.
No właśnie, no bo muzułmanina czy muzułmanów trzeba przedstawiać tylko w dobrym świetle.
No i że będzie...
Bo muzułmanie to są wyborcy...
I eskalacja dalej się
partii mówi, lewicowych, prawda? Tak, bo chodzi o to, żeby... właśnie doprowadzić do eskalacji, do takiego momentu, że będzie potrzebny ten tak zwany zbawca, który wejdzie i wprowadzi nowy porządek. Myślę, że to ku temu zmierza.
A proszę mi przypomnieć właśnie ten Baden-Meinhof, tak? Taka grupa terrorystyczna, czy też Joszko Fischer, czy Joszka Fischer należał też do ugrupowania, które przecież wspierało tego typu działania. Jeżeli się nie mylę, też olimpiada, może tak troszeczkę mam takie zlepy, ale olimpiada też, jaka była, prawda, w Monachium.
Mhm. Kiedy... To znaczy tak, ale to były, mi się wydaje, takie tam kwestie pojedyncze. Do końca nie jestem tutaj jakimś specjalistą od terroryzmu, więc trudno mi się tam
Ale byli opowiadać. Jednak zawodnicy izraelscy, prawda?
A zawodnicy izraelscy zostali porwani przez Palestyńczyków wtedy. Zresztą od tego momentu, od 1972 roku, Izrael szkoli służby specjalne niemieckie i od tego momentu na przykład też żaden samolot izraelski, znaczy, no Izraelczycy są wszędzie bardzo dobrze chronieni za granicą. Czasami nawet aż za dobrze, bo jak są wycieczki na przykład izraelskie do Polski, no to też tylko wytyczonym szlakiem idą, nie są w stanie jakoś tam nawiązać czasem kontaktu z ludźmi.
Zresztą przypomnij sobie w Bułgarii bodajże, prawda, wybuch samolotu z izraelskimi obywatelami. Nie było dyskusji. Przyjechały służby izraelskie, zebrały tak. Wszystkie fragmenty, wszystkie kawałki.
Tak.
Mówię, patrz, Smoleńsk.
Tak, oczywiście, tak. Więc, to
nie przy całym takim, też... można powiedzieć, sympatii, antypatii, którą mamy do Izraela, bo wiemy, że są różne tutaj amplitudy uczuć, powiedzmy, bo mamy i historyczne tutaj zaszłości i współczesne. Jednak jeśli chodzi o islamizację, musimy się tutaj uczyć chyba od tego małego państwa.
Tak, zdecydowanie. Izrael zresztą ma też jakieś tam osiągnięcia w tak zwanym, jakby to nazwać, odpieraniu mózgów tych terrorystów, samobójców, którzy się nie wysadzili, których sumienie gdzieś tam jednak ruszyło i zostali pojmani przez służby izraelskie, to jest jakiś tam program więzienny, gdzie psychologowie podobno trafiają do nich. Chociaż ja myślę, że to, nie wiem, czy to nie ma krótkich nóg, bo to jednak trzeba człowiekowi dać motywację naprawdę bardzo, bardzo głęboką, żeby go przekonać, żeby żył. Kiedy jest przekonany, że jedyną drogą zbawienia pewną jest wysadzenie się w powietrze dla Allaha. I teraz moim zdaniem jedyną taką motywacją jest po prostu Ewangelia. Słyszałem o lekarzu w Wielkiej Brytanii, który pacjentom swoim, także emigrantom muzułmańskim, jako receptę właśnie przepisuje czytanie Pisma Świętego. Był nawet przez to oskarżany przez innych tam kolegów lekarzy niewierzących, ale stwierdził, że skoro to odnosi skutki i on to robi w celach leczniczych, a nie religijnych, tak się tutaj tłumaczył, to czemu nie?
Natomiast, żeby była jasność, raz jeszcze, bo kwadrans do końca, żeby nie było takiego odczucia, drodzy Państwo, ja sam, żeby nie miał taki potem niezdrowy posmak, tutaj w czasie tej audycji nie chcieliśmy do nikogo wzbudzać niechęci, czy nawet do muzułmanów, mówiąc, że oni są winni wszystkiego, jak pan doktor mówi, trzeba rozróżnić muzułmanina od islamisty. Natomiast mówimy o pewnym zagrożeniu, które rozpoczęło się w Europie. Ja sam pamiętam, że kilka lat temu, panie doktorze, pan uwierzy, ale to jest prawda, mieliśmy audycję na przykład jeszcze początki telewizji Trwam z Czeczenami, którzy tutaj do nas przyjechali i rodzina cała, ojciec, matka, dzieci, którzy musieli uciekać, opowiadali, że również tam, na tej kanwie, prawda, no, że islamiści tam też brali udział w tej wojnie, zrobiono, że linię wyrównano do równa i w dół, prawda? Wszyscy byli oskarżeni, wszyscy byli, że tak powiem, no, podejrzewani, o to chodziło. I oni nam tłumaczyli, że tak nie jest, że nie wszyscy Czeczeńcy to są, prawda, ci, którzy się wysadzają, zabijają, mordują. I tak też mi taką prawdę, żeśmy przedstawiali, byli u nas obecni.
Tak, aczkolwiek mówię, to trzeba dużej ostrożności, bo jeśli chodzi o Czeczenów w Polsce, w obozach dla uchodźców, no to nawet powstała praca na jednej z uczelni, na kierunku etnologii, pokazująca, że niestety, ale Czeczeni zaczęli organizować struktury mafijne w takich ośrodkach dla uchodźców, więc pokazywanie w mediach kobiet przekraczających granice jest też niesprawiedliwe. Pokażmy po prostu problem jakby całościowo, nie?
Prawdę, jaką jest.
No. Prawdą, tak, w całości, taką jaka jest, a nie po prostu tylko jedną stronę wybielanie, ale też nie zaczernianie, bo ja też uważam, że największymi ofiarami właśnie, po pierwsze, trzeba odróżnić islam od muzułmanów. Ja bym nawet nie mówił, że islamistów od muzułmanów, tylko islam od muzułmanów, czyli dany muzułmanin jednak inaczej, bardzo różnie realizuje religię, która jest systemem zwodniczym i totalitarnym. I pierwszymi ofiarami właśnie tego systemu są sami muzułmanie de facto. Po prostu
to w nich najbije najszybciej, prawda? W tym...
Tak, oni są najbardziej wciągani jak w sektę, jak w taką globalną, można powiedzieć, sektę, która ich gdzieś tam mieli po prostu wewnętrznie i powoduje no, takie reakcje, a nie inne. No, jeżeli on się nie spotkał w życiu, dany muzułmanin, z innym przekazem, jeżeli nikt mu nie głosił Ewangelii, to jak ma uwierzyć w coś innego na przykład? Nie? Jeżeli ma uwierzyć w chrześcijaństwo, skoro tego nie słyszał, jeżeli jest od razu wychowywany w opozycji do chrześcijaństwa, jest chrześcijaństwo przedstawiane jako coś nieczystego, jako coś, czego w ogóle nie powinien tykać, Ewangelii nawet nie powinien dotykać, to jedyną szansą w tym momencie wydaje mi się właśnie jest ta obecność i powstrzymywanie jak najbardziej obecności, takiej godnej obecności chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
Tak, właśnie. I to jest to, że patrzcie, my jesteśmy chrześcijanami, chcemy żyć w zgodzie z wami, chociaż ta ziemia też była pierwotnie nasza. Przecież takie było przesłanie tych chrześcijan. Te rodziny się naprawdę tam pięknie asymilowały, łączyły, chociaż było tyle różnic. Natomiast proszę mi powiedzieć, bo my jako Polacy na przykład nie czujemy takiej jedności słowiańskiej. Ja przynajmniej nie spotkałem się, że my Słowacy, Czesi i Chorwaci jesteśmy, prawda, i jesteśmy w Europie, łączy nas ten kod kulturowy i chrześcijański. Tak myślę w większości, chociaż widzimy, co się dzieje. Natomiast czy istnieje takie coś, że na przykład to zawołanie Allah Akbar buduje tą jedność muzułmanów, islamistów z Afganistanu, z Czeczenii, z Bliskiego Wschodu, z Iraku, z Iranu, aż po na przykład mówimy Trypolis, prawda, Libię i tak dalej. Czy ten cały świat...
To znaczy z jednej strony tak, że muzułmanie czują się może i bardziej związani ze sobą, ale z drugiej strony, gdyby tak było, gdyby to się przekładało realnie na pomoc materialną, na miejsca pracy, a nie tylko na walkę o islam, o rozprzestrzenianie tego systemu totalitarnego, to czemu nie, na przykład Arabia Saudyjska nie otworzyła swoich granic dla uchodźców syryjskich, irackich, tak? Tylko wręcz przeciwnie, ci, którzy się tam dostali, to jeszcze byli, dostawali się do więzień od razu, albo byli wypychani na zewnątrz. Widać, że sam świat muzułmański mógłby w dużej części rozwiązać problem wojny w Syrii, a tego nie robi, bo nie chce. nie? Bo woli kierować pieniądze, petrodolary w stronę, w inwestowanie w jakieś dziwne centra religijne w Europie na przykład, tak? To, co Arabia Saudyjska bardzo lubi robić, nie? Żeby promować islam w Europie, nie pozwalając na żadną promocję chrześcijaństwa u siebie. Nie, nie ma wzajemności. Jak nie ma wzajemności, to dialog jest dialogiem głuchych. Po prostu.
Tak, i mają chęć wpływać na polskich na przykład muzułmanów, bo tak trzeba ich nazwać, prawda? Tak. Z którymi naprawdę no, był czas, myślę, że jeszcze jest czas.
Myślę, że cały czas, tak.
Że
myślę,
jest pozytywne. To mówią na przykład na wschodzie
tak.
Żyjący prawosławni, tutaj katolicy i muzułmanie.
Tak, ja myślę, że ja mam nadzieję, że większość Tatarów się nie poddała tej indoktrynacji, próbą indoktrynacji po prostu przez ten arabski islam.
Piękne nazwiska polskie, te tatarskie, prawda? Te icz.
Tak,
dokładnie.
Mam taką nadzieję. Natomiast jaka jest skala tego i jak to się, no i co się teraz dzieje z Tatarami, no to też myślę, że warto po prostu obserwować. No, oni przeżywają jakiś tam kryzys po prostu wewnętrzny. Słyszałem o takich historiach w Białymstoku, na przykład na gabinecie lekarskim jakiejś lekarki Tatarki pojawił się napis: Polacy, nie leczcie się u terrorystów. I teraz pytanie, kto to...
Bzdura, prawda?
Kto to nakleił, tak? Przypuszczam, że możliwe, że to jakiś muzułmanin, Arab nakleił, żeby skłócić, nie? Żeby teraz odsunąć, pokazać Tatarom, patrzcie, Polacy są przeciwko wam, musicie przyjść do nas. A Tatarzy niekoniecznie chcą. Oni po prostu się czują i mam nadzieję, że to jest cały czas. Aczkolwiek mówię, mam nadzieję, dlatego, że... I mam ostrożność, dlatego że niestety w mentalności muzułmańskiej jest coś takiego, że przez wieki może się utrzymywać bliskość z sąsiadami niemuzułmanami, a nagle wystarczy jakaś
iskra
z zewnątrz i po prostu mamy do czynienia z człowiekiem o 180 stopni innym, tak?
I to nas zaskakuje,
który jest
bo
w stanie przyjść i zabić sąsiada.
Mentalność, mamy inną mentalność, że jednak wierność prawdzie, czy jakaś taka, prawda, uczciwość przez lata, ona nie jest w stanie nas zachwiać.
Tak.
Tam się wydaje, że ktoś jest do końca dobry.
Tak. A tam często jest takie jednak ukrywanie przez lata swoich poglądów i objawianie ich nagle w momencie, kiedy przychodzi ten właśnie ta iskra z zewnątrz, ten sygnał.
Poczekaj, aż ciało twojego wroga spłynie nurtem rzeki, prawda? To chińskie przysłowie akurat, ale chodzi o to czekanie nieraz takiej zemście po latach. No cóż, panie doktorze, powoli jeszcze telefony odbierzmy, bo są ciekawe głosy opisujące też sprawę, ale to tak dla wytłumaczenia, żebyśmy po prostu nie mieli tego niesmaku może. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże, Marcin Kowalski z Londynu się kłania.
Witamy, szczęść Boże.
Nie wiem właśnie, czy nie powtórzę się, bo akurat od niedawna włączyłem Państwa audycję, więc może się powtórzę, ale jeżeli nie, to chciałbym się po prostu... Od 11 lat mieszkam w Londynie, prawda, i miałem okazję doświadczyć bezpośrednio wpływu kultury muzułmańskiej na moje życie, ponieważ pracowałem w firmie transportowej, w publicznym transporcie w Londynie, więc miałem z nimi na co dzień do czynienia. Jednego, czego się nauczyłem od nich, to, że oni zawsze kłamią. Dla mnie nawet jak mówią prawdę, to ja podchodzę do nich jak kłamią. Oni muszą mi udowodnić, że mówią prawdę, ale dla mnie to są po prostu zawsze kłamcami. I tutaj jak było właśnie wspomniane, że oni przez wiele lat mogą się ukrywać swoje prawdziwe prawdziwą motywację, dlaczego są w Europie, prawda, to w tym momencie, tak jak to jest, było wspomniane, oni w pewnym momencie mogą wybuchnąć i obróci się o te 180 stopni. I tutaj mamy wiele przykładów w Anglii, gdzie też polityka liberalna zakłamuje, prawda, opinię publiczną poprzez ukrywanie faktów, tak jak była przemoc seksualna w kilku miastach brytyjskich, kiedy to gangi muzułmańskie gwałciły dziewczęta typu, tak jak ostatnio tutaj jeden z byłych księży chciał dostać się do Londynu, niestety mu nie udało się, z pomocą tej jedną skrajnie prawicową taką, jakby powiedzieć, odłam skrajnie prawicowy w proteście przeciwko gangom muzułmańskim, przeciwko którym policja nie chce czynić żadnych kroków ze względu na to, że boją się być oskarżeni o rasizm. I czy to Telford, czy wcześniej była dwie inne miejscowości właśnie. I tutaj troszkę mi szkoda Tatarów, właśnie wspomniane było, ja miałem rodzinę na Podlasiu, w zasadzie mam jeszcze na Podlasiu, dzieciństwo spędzałem wśród Tatarów. Trochę mi szkoda, bo oni naprawdę się służyli w Królestwie Polskim jeszcze, prawda, będąc ściągnięci na, już nie pamiętam, który to był król dokładnie, ale no, bardzo zasłużyli się w obronności Polski, Królestwa Polskiego i mi się wydaje, że oni są inni tylko dlatego, że oni w pewnym sensie zostali odcięci od źródła islamu.
Tak jest.
I dlatego oni nie byli w stanie się zradykalizować i dzięki temu mogli się w pełni z nami zasymilować. W zasadzie na co dzień my nie możemy się z nimi w jakimś stopniu od nich, raczej nie możemy ich rozpoznać czasami nawet na ulicy, prawda? A jeżeli chodzi o muzułmanów czy tam islamistów w Europie, to jest moim zdaniem to jest wielka zguba. Ja w tej chwili, tak jak mówię, 11 lat żyję w Londynie, coraz bliżej jestem powrotu do Polski ze względu właśnie na to, co się dzieje w Europie Zachodniej. Zakłamanie mediów. Mam matkę chrzestną niedaleko Kolonii. Jak był incydent z Nowego Roku, w zeszłym roku, jak dobrze pamiętam, Sylwestra, ja już na drugi dzień z internetu wiedziałem, co się stało w Kolonii. Ona mieszka pod Kolonią. Ja dzwonię do niej. Ciociu, co się stało? Co tam się u was dzieje? Ona nic nie wiedziała. Chyba dopiero na piąty dzień się dowiedziała z mediów, co się tak naprawdę stało w Kolonii na Breslauer Platz. Więc tutaj też podzielam opinię z panem, który dzwonił z Duisburga, że to, co się dzieje z Niemcami, po prostu moim zdaniem minimum połowę incydentów, które się zdarzają w Unii Europejskiej w tej chwili są nieujawniane. Mało tego, media społecznościowe typu właśnie Facebook. Opublikowałem kiedyś incydent z włoskiej gazety, że dyrektorka ośrodka dla uchodźców we Włoszech została zgwałcona przez 12 uchodźców, w cudzysłowie. Zostało to szybko usunięte. I to mi się pokryło właśnie z tym, co usłyszałem niedawno, że pani kanclerz Merkel dogadała się z panem Zuckerbergiem, żeby właśnie z jego mediów społecznościowych usuwać wszelkie informacje na temat incydentów powiązanych ze społecznością arabską. I tutaj w ogóle dla mnie to jest niezrozumiałe, dlaczego islam jest traktowany jako religia, gdzie dla mnie to jest jak ideologia typu faszyzm, czy tam nazizm, oni przecież kierują w Koranie każdym aspektem życia. Wszystko, nawet finanse, bankowość, jak mają jak ich życie ma wyglądać, jak mają traktować kobietę, czy
tak, to żeśmy już mówili przedtem kilka razy. Dobrze, dziękujemy za sygnał londyński, bo mieliśmy niemiecki, londyński, jeszcze był telefon skąd? Z Francji nam brakło, ale z Polski też jeżdżący Polacy nam mówili. Dziękujemy bardzo panu, pozdrawiamy.
Tylko jeszcze skończę ostatnie słówko, mogę?
No, słuchamy.
Więc tak, no tutaj co widzę, co się dzieje, to po prostu w Anglii, to Anglia właśnie, tak jak Francja czy Niemcy, to po prostu idzie ku zgubie. I w tym momencie, już tylko końcóweczka, 30 sekund, może 15. W pewnym sensie, może to jest złe, co powiem, ale nie dziwię się temu, co zrobił w Skandynawii Breivik. Ze względu na to, że on był oburzony taktyką polityczną.
No tak, ale wie pan co, to jednak wie pan, to teraz pan odpalił petardę, bo jednak zginęli tam ludzie niewinni. Co jest winna dziewczyna, młody chłopak, że coś tam państwo traktuje tak, a nie inaczej, więc tak nie mówmy, bo ja bym nie chciał, żeby gdzieś mi tam, prawda, jakiś Breivik odpalił na jakiejś kolonii dziecięcej bomby, bo mu coś tam się w głowie pomieszało. Nie, to jednak wie pan, są granice tak. Roztropności.
Ale co do tego kłamania przez muzułmanów, panie Marcinie, no po podobnych historiach słyszałem od jednego księdza z byłego Związku Radzieckiego, który był w armii, no przymusowo wówczas tam chyba za 2-3 lata był w armii radzieckiej, mówił, że w oddziale, gdzie byli muzułmanie, to on też miał takie doświadczenia, że o ile się mógł nawet dogadać z takimi twardogłowymi komunistami, komendantami, to muzułmanie po prostu kłamali, kradli tylko i dawali zły przykład. I no to jest taka kultura. Niestety oni są tak wychowywani, A oczywiście to ich nie usprawiedliwia, ponieważ no, mają sumienie. Tylko teraz, jeżeli to sumienie jest urabiane przez lata, wolno ci kraść, wolno ci oszukiwać niewiernego, po prostu i tak dalej, no to w końcu ktoś jest przekonany, że to, co robi, jest dobre.
Polityczne i społeczne skutki obecności islamu w Europie, czyli panie doktorze, już tak podsumowując, a więc tak, politycy rządzący krajem powinni być bardzo roztropni, bardzo czujni, wszystkie służby, które mamy, oby tutaj sprawdzały się jak najlepiej. Oczywiście nie chodzi teraz o to, żeby inwigilować wszystkich i wszędzie, ale żeby mieć oczy otwarte, szczególnie jeśli chodzi o wywiad, kontrwywiad, nie wchodzimy dalej. My jako ludzie, jako społeczeństwo powinniśmy ciągle te nasze więzi jednak mieć bliskie, żebyśmy się rozumieli, wiedzieli o sobie, prawda, w ten sposób też jakoś się trzymali razem. Jako ludzie wierzący, co też pan powiedział w tamtej części, powinniśmy być ludźmi świadectwa bardzo mocnego, opartego na wierze, znaczy nie bać się wyznawać Chrystusa,
tak,
i żyć przykazaniami
mieć
Jego,
bądź jasne tak poglądy w słowie i w życiu.
I wtedy będziemy być może szanowani przez innych, tych właśnie nawet tutaj muzułmanów z islamu, ale to też będzie, ta postawa będzie jakoś, powiedzmy, odstraszająca, bo pamiętajmy, że w dużej mierze tamci no jakoś liczą się z pewnym taką warstwą duchową też w człowieku. Boją się też, można powiedzieć, naszego Pana Boga. Tak bym powiedział, w jakimś sensie. Nie to, że o nich, bo to jest taka pewna religia lęku i tej kary, prawda, że,
tak,
że być może.
I no myślę, że to jest jedyne wyjście. Jeżeli po prostu będziemy żyć jako świadkowie słowem i życiem, to mamy szansę jeszcze uratować tych, którzy no, idą na zatracenie, nie? Będąc muzułmanami.
Tak, patrząc. Dziękuję bardzo za polityczne i społeczne skutki. O tym mówiliśmy z doktorem Bartłomiejem Grysą. Dziękuję, panie doktorze. Pozdrawiamy.
Dziękuję również.
Jest przywilej pozdrowień kogo na koniec? Rodziny całej na pewno.
Pozdrawiam rodzinę, wszystkich słuchaczy, redakcję całą. Miłujcie się wszystkich naszych czytelników i słuchaczy Radia Maryja i Telewizji Trwam. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie głosy państwa.
My dziękujemy również i oczywiście myślę, że to jest nie ostatnie spotkanie z panem doktorem. Przyjdzie nam jeszcze różne tematy tego właśnie typu, tego pokroju wspólnie rozważać. Dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich raz jeszcze.
O czym tu dumać na brukselskim bruku, kiedy rozbrzmiewa tyle fałszywych nut i kiedy wśród fajerwerków huku tak wielu chce zapomnieć słowo Bóg. Europo, kiedy znów przyjęłaś nas pod swój dawno zbudowany dach i odnawiasz swoje mury dziś. Nie zapominaj, gdzie fundament ich. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy powraca dzisiaj echo poety słów. Bez Boga w sercu i bez Boga w duszy tak trudno będzie znaleźć mocny grunt. Na opoce zbudowany jest twój dom. Europo, rodziną silna bądź. Są wartości, których trzeba strzec, by idąc do przodu wiedzieć skąd i gdzie. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. W sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć bez Boga, tak jak prosił kiedyś ojciec. żyć bez Boga.
Tak jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz, my Twoje dzieci powtarzamy dzisiaj. Nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Tak jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz, by Twoje dzieci powtarzały. Otwórzcie Chrystusowi drzwi. Nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi.